Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Socjalnej i Gospodarczej w sprawie zaopiniowania ustawy podatków i opłat lokalnych na 2013. Mamy propozycje tutaj przesłane z urzędu. Czy pan skarbnik jeszcze przytoczy nam zestawki, czy...
Może po kolei będziemy.
Bardzo proszę.
Pierwsza stawka dotyczy podatku rolnego. Stawka podana przez ministra finansów, średnia cena żyta za 3 kwartały to jest 75 zł 86 groszy. Propozycja wójta jest na kwotę 50 zł, stawka 2012 rok 40 zł.
A ja mam takie pytanie, jaka stawka, żeby nie być największych dywidendów?
Ale u nas stawka ministra
nie ma. I tym większe subwencje.
A dlaczego ja proponuję 50 zł, moi państwo? Rok temu starczyłoby, gdybyśmy zeszli do poziomu 45 zł, 43 zł. Rada postanowiła 40 zł. Dało to dużo zawirowania i duże wahnięcia. W układzie do wypłaty subwencji państwowej będziemy mieli problemy w następnych latach. Z realizacją budżetu, no jakoś to wszystko idzie. Staram się, żeby nie było jakoś byle jakoś, tylko jakoś konkretnie. Ale nam są potrzebne pieniądze, żeby były inwestycje. Musimy wykonać czynności, które musimy. A możemy wykonać czynności, które chcemy. Jeżeli podatek będzie obniżony, tak jak w ubiegłym roku przez Radę, proszę bardzo, bo Rada uchwala i ja muszę to wykonać. Wtedy na pewno nie będą wykonane czynności, których nie musimy wykonać, które moglibyśmy, bo po prostu na to zabraknie pieniędzy. Możecie wskazać inne cele, ale są cele, które należą do tak zwanych zadań własnych i które musimy wykonać. I na to musi starczyć pieniędzy. A na resztę może nie starczyć. Weźcie, moi państwo, gminę Gzy. Sytuacja u nich tragiczna finansowa. Bez problemu, bez szemrania. Oni już rok temu uchwalili u siebie podatek na poziomie 50 zł. Ja prosiłem, mówiłem, dajcie chociaż 43, tak jak poprzednicy było, gdzie poprzednica ma dodatkowe dochody, też wirowe. 45 byłoby tacy dla gminy i byśmy elegancko szli do przodu. W tej chwili to była naprawdę kombinacja alpejska, żeby wykonać to, co zostało wykonane i rozpocząć to, co zostało rozpoczęte w tej chwili administracyjnie czy wykonawczo. Jeżeli teraz uchwalicie podatek pomniejszony, wasza wola, a nikt do tego nie będę miał. Z tym, że moim zadaniem jest pierwsze wykonać zadanie własne gminy, a reszta będzie musiała poczekać.
Ale ja mam pytanie, panie wójcie, jakie jest umorzeniami podatku?
Nie,
zawsze będzie się ustawiać. Ja bym chciał wiedzieć, ile jest umorzonego podatku, ile jest podań, bo dlatego, że doszły mi takie spółki, nie wiem, no, że niektórzy ludzie, bo ja jestem w spółkach wodnych, tam też byli podania o umorzenie składki spółki wodnej i słyszę, że te same osoby złożyli do pana wójta też podanie o umorzeniu podatku. My żeśmy spółki nie umorzyli, tylko jednemu człowiekowi żeśmy umorzyli spółkę w jedną ratę, bo on wykonał, tak powiedział, że wykonał za około tam 2,5 tysiąca złotych sam na bratę. Żeśmy mu umorzyli, no bo trzeba było umorzyć, a więcej nikogo.
Komisja rewizyjna zadawała to pytanie, bo też to było sprawdzane, umorzeń. Na tamtą informację, co pamiętam, było 9 umorzeń. Z tego tylko jedno przekraczało poziom 500 zł. Pozostałe były poniżej 500 zł. Poniżej 500 zł to jest bez podawania do publicznej wiadomości. Tą jedną powyżej 500 było. 9 umorzeń było na tamtą chwilę, gdy była tamta informacja. Na obecną chwilę, nie wiem, 3-4 kolejne zeszły. Tutaj też wychodzą sytuacje natury tej, że coś było ustalane, coś było obiecane i nie zostało wykonane, bo zgłosił się do mnie pan, który wykonywał nawiezienie na drogę żwiru, miało być wszystko załatwione. Działał jako instytucja, która odśnieżała. Miało być zapłacone.
Niestety nic nie zostało zapłacone.
Pan Chyliński.
Jeśli rozmawiamy o budżecie i o podatkach, to znaczy musimy poszukać tych pieniędzy gdzieś, żeby w tym budżecie były, a nie tylko z samego podatku. I teraz składam propozycję. Pierwsze, ponad 320 tysięcy złotych cofnięcie Funduszu Sowieckiego dla zdrowienia z powrotem. To jest jedna sytuacja. To jest 320 tysięcy, za które można robić sporo. Natomiast to, co idzie na dzień dzisiejszy o sowectwach, co się poprawia, to jest tak, albo potrzebne, albo całkiem zbędne, albo jeszcze obciążeniem dodatkowym dla gmin. To jest jedno. To był pomysł pana, panie wójcie, akurat nie na samym wstępie. Przepraszam, nie na razie. Drugi wniosek, i to składam formalny wniosek, to, co pan zawsze podkreślił...
Ale proszę jeszcze, przepraszam, co się przerwę. Ja bym bardzo prosił, by tą pana propozycję składał pan jako formalny wniosek w obecności sołtysów. Ja ze swojej strony, jako wójt, mam wiedzę, jakie czynności i ile czynności poszczególne sołectwa w swoich rejonach wykonały. Były sołectwa, które nigdy nic nie miało wykonane, jak była sławetna komisja drogowa.
No tak, to
o sławetnej komisji drogowej powiedziałem na ostatniej sesji, że żeście zapomnieli, budując drogę przy Szczerbachach o drogę numer 52 gminnej, która została całkowicie wycięta, bo nawet zjazdu żeście nie zrobili. To jak ta komisja drogowa działała, że na terenie gminy droga gminna przy budowie drogi gminnej jest niepodpięta do sieci. Niech pan spróbuje skręcić tą drogę z asfaltu wybudowanego Szczerbacha. I komisja drogowa działała. Mój panie komandy, bo to działało na rzecz prywatnej osoby z Rady Gminy.
Nie, tam przepust jest rozprawdzany.
Przepust jest tam, że przepust nie jest rozprawdzany, zostawmy to dalej.
Nie, bo będziemy tylko...
Komisja drogowa to jest jedna sprawa, a sprawa teraz budżetu i spraw podatków to jest inna sprawa. Omawiajmy sprawy podatków, a nie...
I budżet, to jest do budżetu.
Ale jeszcze jedną sprawę dowodzę. Czy pan, panie Chyliński, skończył studia takie jak pan Błoński, czy ma pan specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości, obrotu pieniądza, budżetu i tym podobne? Te sprawy wszystkie były sprawdzane dokładnie przez pana Błońskiego z obecnego. Pan Błoński w układzie wszystkich skarbników naszego RIO, regionalnej i obrachunkowej Ciechanów, jest na jednym z czołowych miejsc jako dobry skarbnik. Jest jednym z najlepszych.
No i był.
I był i jest. I dlaczego, jeżeli coś wyliczy człowiek, który w tej dziedzinie jest wyszkolony, który w tej dziedzinie ma wiedzę potrzebną i bieżące przepisy, zmiany prawne też zna, przedstawia coś, to na zasadzie widzi mi się, chcemy zmieniać jego postanowienie. Ale zrobicie, jak będziecie.
Ja nie, przepraszam, ja do Błońskiego nie mam żadnego zastrzeżeń i do jego pracy i żadnych tam zmian. Natomiast mówię o budżecie, który jest akurat nie można. Był kiedyś gminy i gminy poprzywracały, tak jak i Obrycie wróciło z powrotem z Funduszu Sowieckiego, gdzie rozdawali, wrócili do gminy. Są potrzeby akurat nie na inwestycje. Zwracam uwagę na to, żeby ten fundusz z powrotem wrócił. To będzie wniosek formalny. Jeden. Drugie, to co pan nam wypomina, że Rada kosztuje drogo, składam znowu wniosek formalny o zdjęcie z 200 zł na 100 zł pod warunkiem takim, że z kolei zdjęcie sołtysom tej diety, którą pan nałożył, bo akurat nie jest taka rzecz, że uchwała nawet jest niecofnięta z poprzedniego, co miała do każdej raty te 100 zł, czyli dietę jednorazę mieli ten, czyli dostają tamto i jeszcze to, co pan chce. To jest drugie. No i trzecia rzecz jest, panie wójcie, jak obcinamy, obcinamy wszystkim. I pan mówi to, widać to samo.
Bardzo dobrze pan mówi. I z tym, że pan jeszcze jednej rzeczy nie powiedział.
A to może
że pensja wójta była ustalana przez Radę w 2000, chyba 4 lata temu, na poziomie pana wójta Schuberta.
Aha.
I od tamtego czasu ten poziom jest cały czas taki sam.
A panie wójcie, a dlaczego pan nie weźmie wójta Kowalczyka i wójta ten? Jeśli wytłumaczę zaraz panu...
Przepraszam, pozostawmy osoby nieobecne i...
To po co pan powie za Schuberta?
Po co pan powie za Schuberta? Dobrze, panie Gryńcz, pan jest po to dzisiaj, żeby była... Pyskówka znowu.
To są pieniądze dla budżetu. Panie wójcie, to są budżetu pieniądze. Bo 35 sołtysów to kosztuje tyle samo co rada. I niestety, jeśli weszło, odcinamy sobie i odcinamy...
Obstawali posiedzenia komisji rewizyjnej. W tym roku.
Po co pan przypomina, zawsze pan wraca do takich rzeczy? Mówmy o tym rzeczy, że wrócicie akurat nie przy tym. To było jeszcze.
Kto kolejny ma kolejne zdania do powiedzenia? Bo widzę, że jest to wpisane na głosy jak zwykle.
Nie, jeszcze ja do Funduszu Krajowskiego, panie ministrze. Jest takie niebezpieczeństwo, że teraz jak zebrania były organizowane, to mieszkańcy chcą, żeby zakładać lampy. I te lampy później otrzymanie, będzie musiała gmina płacić. To jest dobre rzeczywiście.
W tym roku było więcej lamp, w tym roku jest zdecydowanie mniej lamp, jest przede wszystkim zwiększone nakłady na budowę dróg, na odbudowę dróg w poszczególnych wioskach. W tym kierunku ludzie idą.
A
lampy na tego rozwiązanie
koszty są.
Trochę lamp będzie na pewno, bo ludzie chcą. Już w tej chwili, do
stworzenia.
Jeżeli jest całkiem ciemno, to... Poszczególne osoby mają lampy, a tam gdzie jest ciemno, no to ludzie chcą żyć normalnie. I teraz dalej. Do tego czasu były wyłączniki zmierzchowe. Robiło się szaro, lampy się włączały. Wszystkie wyłączniki mają być i są montowane tylko i wyłącznie zegary astronomiczne. Czyli czas włączenia i wyłączenia światła jest regulowany zgodnie z zegarem astronomicznym, a nie że z tym, że się zrobiło ciemniej. Przyszła burza, duże zaciemnienie, lampy się włączały. Zmrok troszeczkę szarzej, już lampy świeciły. Nie, godzina wskazuje, o której lampa ma się świecić. I żeśmy wprowadzili jeszcze coś takiego, że lampy świecą przez cały czas wskazany w nocy na terenie głównych ciągów komunikacyjnych, a w godzinach nocnych są wyłączane w ciągach tych obocznych. Tam, gdzie praktycznie nie ma żadnego ruchu. Bo jeżeli ktoś ma potrzebę i porusza się samochodem, no to sam sobie to się to powiedzieć. I dlatego, że ktoś gdzieś ma jakąś sprawę, jedna osoba na miesiąc, nie musimy wykładać tych pieniędzy na oświetlenie. Ciągłe. Czyli dajmy na to 22, czy w tej chwili, no to chyba jest godzina 18 czy 19 godzina włączania. Bo zegar astronomiczny reguluje, kiedy jest zmierzch ten naliczany układem kalendarzowym. Czyli zachód słońca, godzinę po zachodzie słońca jest włączane światło.
To jednak nieprawda, że lampy niepotrzebne. Ja do tej pory twierdziłem, że to niepotrzebne. A teraz twierdzę, że są potrzebne lampy. Co póki mi nie ukradli. Bo tak, obserwuję tak. W Linnicy wielkie, nikomu nic nie zginęło, nie? Co raz? Pawłowo jest okradzone całe. Glinice, tam ze strony do mnie, po kolei jest okradzone. Ode mnie zaczęli i jechali tak dziecięcy, gdyby po kolei zabrali. A w Glinicach Janki nikogo nie okradli.
I jeszcze układ rozmów między gminą a w tej chwili NFO, to jest jedna sprawa i obniżenie kosztów, czyli opłat. A dwa, jak szyby po deszczu powstają zrzeszenia, związki międzygminne. Właśnie dzisiaj doczytałem najświeższy artykuł w samorządowcu. Gminy danego powiatu, lub niekoniecznie z powiatu, a wszystkie ościenne, które chcą, łączą się i stanowią taki zawiązek, gdzie jest grupa wybranych osób, które pertraktują zakup energii elektrycznej od innego operatora jak energia. A inny operator może sprzedać taniej. I dzięki temu, że my żeśmy zaczęli ruchy w kierunku ewentualnie zmiany operatora, energia sama nam obniżyła bardzo koszty energii. Także w tej chwili nawet te lampy, które są podłączone, jeszcze koszty energii są zbliżone tu na tym poziomie, który był wcześniej, gdyśmy płacili wcześniej jeszcze energię.
No właśnie tutaj to, co Pan Burmistrz mówił, to ja właśnie słyszałem, że kilka dni, kilka wójtów umawia się i jadą do energii i po prostu mówili, mówią, przedstawiają sprawę, jesteśmy z tej gminy, chcemy taką, jeżeli nie odchodzimy. I wtedy...
Nie kupują energii od energii, tylko kupują na przykład od kopalni, kopalnicy na przykład.
I ceny energii, no wtedy też staje pod ścianą i musi cenę...
To jest tak zwana lampa hybrydowa. Jedno z naszych sałek postanowiło postawić taką lampę, bo tam nie masz w obiegu ciągu. Lampa solarna jest układem hybrydowym. Ma zasilanie z energii słonecznej i wiatrze. Bo samo ogniwo solarne nie da takiego zasilenia z tej lampy. W układzie, gdy nie ma słońca, tak jak teraz, no to wszystko by się wyczerpało ogniwo, ale wiatry są jesienne. Czyli będzie wiatrowo-solarne i taka lampa będzie instalowana w naszej
gminie. Nie będzie kosztów. Dla gminy, może ona będzie droższa.
Droższa jest wyjściowo, ale bo to nie ma kosztów energii.
Dobrze, no ale... Czy pan Zieliński skończył?
No jeszcze by robili tak to samo, jeszcze obniżenie poprzez zrobić przetarg na wyłapywanie tych psów od lekarza.
Już odpowiadam na to pytanie. Był u mnie pan lekarz weterynarii z naszej miejscowości. Rozmawialiśmy, doszliśmy do porozumienia i tą sprawą już się zajmujemy.
No to dobrze.
Dziękuję. To jeszcze odnośnie Funduszu Sołeckiego. Jeśli chodzi o Fundusz Sołecki na 2013 rok, uchwała została podjęta i został uchwalony po prostu.
Z tym, żeby 14.
Może by było lepiej, gdyby część pieniędzy poszła na konkretna inwestycja. Ale z drugiej strony, powiem tak, jeżeli na przykład taka miejscowość Budy Stoszki, Winniczka gdzieś tam w końcu jest krańce, tam te wsie nigdy w życiu nie miałyby nawiązanej drogi, nie miałyby nawiązanej drogi. Być może są właśnie wsie, które już te drogi podstawowe mają zapewnione i w zasadzie co tu zrobić? No, co tu zrobić? Nie ma coś. Ale jeszcze naprawdę przez kilka lat, przynajmniej w moich tam stronach, jest to do zrobienia, to ten duży człowiek. Znaczy, nie wiem, czy to mimo roku, jeżeli coś tam nie zrobić, to w nim będzie głosie, do pani Andryści, nieraz ja z wiadomości jechałem, to jesienno, czy wiosenno poro, czy to nie ma na to tam naprawdę sprzedawać. Tam te pieniądze. Mamy tych drogi, tylko było właśnie.
Czy jeszcze te pieniądze, jeżeli są znaczone, dajmy na to rok, 300 tysięcy na Fundusz Sołecki, realizujemy Fundusz Sołecki, to 30% tego funduszu my dostajemy z urzędu zwrotu do gminy, czyli wydaliśmy 300, ale 30% z 300 dostajemy do budżetu gminy. Wydaliśmy 300, to jeszcze no, to jest 90 tysięcy, mamy prawie 400. I to się nie opłaca. No, zobaczymy. Będziemy rozmawiali na sesji.
Dobrze, dalej pan Czterny.
Co podatki trzymaliście się na podatku
rolnym? Bo ta subwencja, jeżeli teraz podatek był przykładowo te 40 został, to w którym roku subwencja?
To szukuje. Dwa lata później.
Dwa lata później.
Aha. Ja jeszcze może dodam, że w tej chwili od 2014 roku obowiązują nowe zasady opiniowania uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów. Nie będzie decydowały dotychczasowe wskaźniki, czyli 15% wpłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów, tylko indywidualne wskaźniki danych gmin. I po prostu teraz te decyzje, które zapadną, one będą skutkować w latach 2014, 2015, 2016. I w naszej sytuacji po prostu należy dążyć zarówno do zwiększenia dochodów, jak i do ograniczenia wydatków. I tym samym po prostu, no, żeby te wskaźniki były jak najwyższe, wtedy możliwości gminy kredytowe są większe i możliwości skorzystania ze środków po 2014 też będą jakieś, a jeśli te wskaźniki będą niskie, no to nie będziemy w stanie nawet pozyskać jakichś środków zewnętrznych.
W tej chwili mogliśmy jeszcze w tym roku wziąć kredyt bardzo duży, wielomilionowy, no ale w związku z tym, że taka sytuacja jaka była, ja ponoć gminę zadłużyłem, szalenie, ale mniejsza z tym, nie było pobierania żadnych kredytów. Gdybyśmy w tym roku zaciągnęli kredyt rzędu na przykład 3 milionów, mielibyśmy na prefinansowanie przyszłych lat. Musimy się skredytować, żeby prefinansować inwestycje, na przykład przydomowe oczyszczalnie ścieków w przyszłym roku, ale możemy wykonać tylko ruch w kierunku do 1,5 miliona, czy 1,5 miliona z gruszami, bo już weszliśmy w ten nowy system naliczania. Do tego czasu, gdybyśmy wcale nie przekroczyli żadnych limitów, w tym roku mogliśmy wziąć kredyt dużo, dużo większy i mieć go w swoich zasobach, w zasobach gminy, na cele przyszłego prefinansowania inwestycji z pozyskaniem funduszy zewnętrznych. Bo żeby cokolwiek pozyskać, najpierw musimy wyłożyć pieniądze. To, co teraz jest właśnie, jesteśmy praktycznie przed zakończeniem działania w banku w Węgierzecie. To, cośmy zaciągnęli kredyt na realizację poprawy gospodarki wodnej, tak jak tam cała nazwa, czyli kanalizacja i hydroformia, zaciągnęliśmy kredyt po to, żeby zapłacić. A w tej chwili ten kredyt zaciągnięty jest wypłacany z urzędu i pokrywamy go i jest wyzerowany. Dobra gospodarka finansowa daje to, że mam zasoby na uruchomienie celu jakiegoś publicznego, czyli realizację jakiejś inwestycji dla dobra publicznego, a potem odzyskuję te pieniądze też od państwa, ale najpierw ja muszę je zapłacić jako gminę. I tu jest ten cel zasadniczy. Dać możliwość, nie mówię, że do mojej kadencji, tak jak skarbnik powiedział, 15, 16 i dalsze lata, żeby gmina miała płynność finansową, żeby mogła starać się o zewnętrzne dofinansowanie. Są dofinansowania niesamowite. Układ 1 na przykład, nie będę mówił pełnej nazwy, 1,5 miliona nakład. Dofinansowania aż 85%. Ale z 1,5 miliona 15% to też jest pewna kwota. Trzeba ją najpierw wyłożyć. Zobaczymy. Może w przyszły rok coś pomoże. Wtedy byśmy wystąpili, dajmy na to, z tym układem na 2014. Jeżeli nie mamy zasobów finansowych w budżecie gminy na refinansowanie, nie możemy uruchamiać funduszy zewnętrznych, które by wpływały właśnie do urzędu gminy, do gminy.
Tak jak i z rolnikiem. Jak chcemy wyłożyć swoje pieniądze, to państwo wrócić tu Unia. Tak samo jak i gminy.
A te pieniądze, które dostaliśmy zwrotu?
Na przyszły rok, na 13 rok, jaki się przewiduje kredyt?
Do 1,5 miliona jeszcze. 1,580 milion.
No.
1,5 miliona, tak.
Bo to jest prefinansowanie inwestycji.
I to jest
przeznaczone, nie można.
I to już przeznaczone będzie na budowę...
Przede wszystkim oczyszczalnie przydomowe.
A,
i blok wrożki, bo to są zadania własne gminy i to musimy zrealizować.
A czy nie można przedstawić wniosek, nie będziemy głosować o kredyt, nie? To rada musi mieć, ja uważam tak, jakiś kosztorys przedstępny, na przykład budowy nowego i remontu, no bo ludzie tam różnie mówią, bo w terenie mówią, że no nie sprawdzajcie, nie?
Ale się
zabudowali. No ale to nie jest
tak, że
nie
jest tak. Jeżeli się odwołacie, przepraszam, to powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego natychmiast tam ma ten mandat
To trzeba mieć pewien projekt, pozwolenie na budowę.
Ale znaczy czynności administracyjne, w tym kierunku, co pan mówi, już postartowały. Tak jak mówicie, że kosztorys wstępny dopiero możemy robić, jeżeli cokolwiek mamy narysowane, jakiś plan. A z głowy nikt się nie podejmie. A jeżeli podejmuje się, to za kosztorys taki z powietrza, to bez sensu. Będzie jakikolwiek projekt, natychmiast będzie kosztorys. I to będzie wszystko przedstawione po kolei. Każdy krok, który wykonujemy w tej chwili w obrębie urzędu, w urzędach ościennych, czyli te sprawy pozwoleniowo-administracyjne, będę przedstawiał na poszczególnych spotkaniach. Wiadomo, w tej chwili mamy listopad. Do marca powinniśmy zakończyć wszystkie czynności administracyjne. Wszystkie sprawy pozwoleń, zezwoleń, zgód lub jakichś tam innych rozwiązań. To musimy zakończyć. Bo zakładam, że na przykład poziom wód gruntowych w kwietniu będzie już na poziomie zezwalającym na rozpoczęcie działań budowlanych, czyli kopanie fundamentów. To już wszystko ruszyło. Pierwsze zezwolenia i podobne wnioski poszły. Teraz wiadomo czasowo, wszystko jest rozgrywane. I też mi jest potrzeba pojechać, bo jeżeli ja złożę pismo i ono będzie leżało anonimowo, to należy. Ale jeżeli ja pojadę, porozmawiam, to poproszę, żeby może zabrali, nie czekali do 30 dnia, kiedy ma być decyzja wydana, tylko jestem na przykład po tygodniu czy po dwóch i bardzo proszę, no to dobra. Idziemy dalej.
To ile mi kosztował taki, no nie wiadomo, czy tam dokładnie, ale no mówię.
Przeznaczył 800 tysięcy, czy tam ileś miał kosztować tam budowany blok.
W budżecie jest zaplanowane 1 200 000 na budowę.
Wtedy już się powiększył, a pan mówił 800 to miliona.
Proszę pana. A już na razie wywagujemy o tym, co może być. Ja jeszcze nie mam ani planu, ani kosztorysu. Czyli ja zakładam, wolę być więcej w budżecie, bo potem będziemy je przesuwali na inne cele, aniżeli mieć tak w budżecie, żeby było za mało.
Jest to pierwsze. Jeżeli...
Panie Cyliński.
Nie za mało, no.
Dobrze, niech będzie plan, niech będzie wycena. Jedziemy.
A ile do mieszkań miało być?
12 mieszkań.
12 mieszkań.
Tak, zakładam.
Dobra, jedziemy dalej.
Poszczególne
komisji finansowej. Ile?
Jeszcze może dodam, że ta stawka jest przyjęta do projektu budżetu 50 zł. Każda obniżka po prostu będzie
cały budżet będzie
przerobiona. Ale projekt budżetu będzie do 15 listopada musi być przedstawiony po prostu, czyli do jutra.
Moja propozycja jest 45 zł, więcej się nie da.
Nie ma to lepiej. Tego, co ja wiem, to rzutuje na subwencję dla przyszłości. I chodzi o to, że no, nie wiadomo, co będziemy działać, jaka płynność finansowania będzie w przyszłym roku. Następnym roku. Przyjdzie nam na przykład zrobić jakąś inwestycję, no ładnie pięknie, ale totalnie z braku, prawda? I wtedy też problem się zwiększy.
No to jest, powiedziałem, tak, że to z tego trzeba tysięcy.
Ten rok mam na
jedno kilo będzie. Jak było robione potwórnym, po 150 tysięcy było wystarczało na jedno w instrumencie.
No tak, ale kwestia taka, że tak jak mówię, ja jeszcze cały czas pilnuję i cisnę ten temat, że wiele wiosek.
No dobrze, no bo padła o ten, jak 45, proszę następnych i nie ja jeszcze nie wiem.
Ale tego nie płacą podatku rolnego. Ja uważam, że jak będzie duży podatek, bo na przykład dobra, nie będzie 50, to ci, co płacą, będą płacić, tak, to nie będą płacili, bo na przykład tak nie będą
płacić. Znaczy, działania syndykacyjne są realizowane w tej chwili. Także wszystkie działania celem ściągnięcia tego podatku, bo są ludzie, których nie stać na zapłacenie i to trzeba zrozumieć, ale są ludzie, którzy nie płacą, bo po prostu
nie płacą.
I od nich będzie musiało być wyciągnięte. Są takie sprawy, gdzie niestety windykacja musi być uruchomiona. Bo moje widzi mi się, że ja nie zapłacę, a co mi zrobią, to musi się skończyć. Nie. Jest obowiązek płatniczy, jest obowiązek płatniczy do zrealizowania. Jeżeli windykacja idzie po linii Urzędu Skarbowego, no to niestety musi być.
To Jarek, u Ciebie 15 osób nie płaci? No ale problemy, no to którzy tam ich nie stać na prawo?
Tak, ta linia praktycznie nie płaci.
No ale to płaci
się. Zima, ubiegłego tam dwa lata do tego. I też będzie problem. Tak, bo będzie problem dla kogoś, kto siądzie i nam to odśnie. No nie wiem, to ja na żadnego...
Dzisiejsze decyzje będą odczuwalne dla społeczeństwa, dla społeczności. W 2014 pod koniec, 15, 16, 17 rok.
Jeśli chodzi o zaległości, to te zaległości, one się utrzymują już od 6-8 lat na tym samym poziomie, czyli to jest granica 50-60 tysięcy, z tym, że część tego to jest taka zaległość powstała z podawnej piekarni, która no, jest w granicach 20 tysięcy, to tak rzeczywiste to jest 30-40 tysięcy złotych.
No ale są piekarnie nic nie spłacają. No ale to już jest przecież teraz piekarnie,
no to właśnie z rynku do piekarni, to on nabył ją.
A za to, że nie przybyła, to stary właśnie
kupiła.
Stary tak. Nie spłaca. Należności główne nic nie spłaca, no czeki tam wpływają nieraz, ale są w takich skromnych wysokościach.
Piękny czarnia kupiła od tego. Nie, to znaczy od Kamelskiego kupił czerwony, od
czerwony kupiła. Ja rozumiem, ale to się orientuje.
To właśnie, jeżeli uruchomię windykację na poziomie Urzędu Skarbowego, no to po prostu władzę będzie miał podniesioną. Ja uszedłem w kierunku windykacji. Bo mówię, są ludzie, których się rozumie, bo jest sytuacja życiowa, która nie pozwala na zapłacenie. A są, którzy po prostu się uchwalają, bo ona takie nie widzimy.
Najpierw to podróżować mi nie do prostu nie miała, a po prostu tam dać się.
A ja mam pytanie. Zabrakło pieniędzy dla nauczycieli za godziny ponadmiernej
roku. Ta sprawa już była wyjaśniana. Rozmawiałem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego z reprezentantem, rozmawiałem z dyrektorkami. Sprawa wynikła z tego tytułu, że minister edukacji narodowej nakazał zwiększyć składkę rentową, emerytalną. Tą składkę my jako gmina musieliśmy zapłacić. Z tym, że minister edukacji narodowej nie wychylał się z terminem wypłaty. Chyba w ubiegłym tygodniu minister edukacji narodowej był, że tak powiem, dociśnięty przez związki gmin miejskich, no po prostu przez samorządy terytorialne. Tak to jest. Nakazano nam zapłacić, nie daje się nam pieniędzy i nam brakuje na bieżące potrzeby szkół. Pani minister zadeklarowała, że wypłata nastąpi do 25 listopada. Ja rozmawiając też miałem. Udało mi się rozmawiać z Ministerstwem Finansów. Pieniądze mają wpłynąć dnia 20 bieżącego miesiąca. I ustaliłem z dyrektorkami, że pieniądze, te zalewy i bieżące będą wypłacone przy pensji grudniowej. Po prostu państwo nie dało nam pieniędzy na zapłatę, a żeby nie ciąć, na przykład nie wiedzieliśmy, co postanowili minister edukacji narodowej, żeby nie było cięcia pensji zasadniczej w grudniu, to teraz już te dodatki tylko przykrócili.
Godziny ponad
dwie. No, to dodatkowe. Pieniądze mają wpłynąć, wpłyną, wyrównamy czyli nikt nie będzie poszkodowany w układzie pensji, tylko w układzie godzin dodatkowych wyszło tak w listopadzie ze względu na opieszałość wykonania, że tak powiem, zwrotu pieniędzy dla samorządu.
Nie
było wyjaśnia.
Ja jeszcze może dodam, że rezerwa celowa na spowodowana wzrostem składki rentowej była utworzona już na początku roku przez ministra finansów. I on tą rezerwą dysponował już z początkiem roku. I praktycznie rok czasu zajęło mu zasady podziału, ale nie zasad podziału tej subwencji. Czekał po prostu aż do praktycznie do samego końca roku.
Dobrze, to komisja finansowa.
No i potrzebujemy 12,5 zł do każdego hektara i tak w tym roku zwiększone każdemu rolnikowi.
Ale teraz ja się słuchaj, po ile jest zboże w ogóle na rynku? Komu tak?
Na rynku.
Co?
Już jest to 60 zł.
Ale słuchajcie, bo nawet parę lat temu z tego co zboże było też tanie. No podatek był wyższy niż cena tego zboże. Nie było takie przypadki, nie były, no bo ja nie byłem, ale tak mi się wydaje. No. No było i po 20 zł zboże. A cena na pewno była o podatku około 30.
Jak
ja w tym roku 10 litrów zamiast raz. A jak jest na
gminie,
panie
Władku?
Co? Ale to jest to tak, bo na 50, tam przy sytuacji finansowej było opinię i nie ma sprawy. I gmina zaczęła się podnosić.
A to ile?
Ale zaraz, no to jeszcze nie przyjdzie.
Aha. To 45,
tak? Nie, 45,
bo słyszę, że to było nie, to było tak, to było
socjalna,
gospodarcze dwie osoby są tylko?
Ile? 46. Socjalna?
Ja jestem za 50, no nie wiem jak.
48, to też 48.
48,
prawda?
No. Mam teraz podatek
leśny. Podatek leśny podany jest z hektara powierzchni. Jeśli chodzi o podatek leśny, ta stawka była, ona była zawsze, no ta ustalana przez ministra. Tak jak powstał samorząd, nie była ona nigdy zmieniana.
41.0.6.96.
Jeszcze może poszczególne, które miałem komisję.
Komisje mają jakieś uwagi?
Tak, ale nawet ona teraz to jest
normalnie.
No i tak jest taka jak finansów.
Tak. Ten leśny nie zostaje. No. Teraz podatek od nieruchomości. Od grudnia.
Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, te stawki obowiązujące w tamtym roku są wszystkie podniesione o 4%, ewentualnie tam jakieś zaokrąglenia są. Ale wszystkie były podniesione w każdym 4%.
No, czyli tak po kolei, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Było 75, teraz jest 78.
No i dobrze, niech będzie.
Wszystkie komisje, to jedno myślę. Przygłosowanie
tak.
Bez uwag. Teraz pod jeziorami.
Ale pod jeziorami to i tak nie mamy u siebie i tak.
Było 433, 4,50. Nie zostanie, tak?
zostały tym zajętym na prowadzenie odpłatnej stosunkowo statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. 12 groszy, 13.
Zostaje.
To jest chyba nie pan.
Dalej, w budynku drugiej części, w budynku mieszkalnych było 10 groszy, jest propozycja 11.
Wiele nie wzrosło, ale już ten podatek kości. No.
Niech będzie, tak?
W Kłodzku mają w drodze 90.
Teraz z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych drugiej części zajętych na prowadzenie działalności. Było 18.30. Jest propozycja
19.10. To 19 równo. Jest to sporo.
Czy ta stawka akurat to jest taka wpływająca znacznie na budżet? Czy nawet to 10 groszy ma jakieś tam znaczenie? Bo...
No tak, bo ale to ważne, jest działalnością są dużo powierzchniowe. Dużo, jak mleczarnia i też. Nie wiem, czy ale jak jest z płatnościami z mleczarni? Czy chodzi o podatek od nieruchomości?
Nie, mleczarni nie ma tam płatności.
Mleczarnia ma wszystkim rolnikom daje 10% pożyczki, no to jakby nie płaciła.
Miesięcznie, więcej.
Niska cena dla rolnika.
Miesięcznie to blisko, to prawie miesięcznie będzie też.
No a ta... Masarnia?
Nie, to masarnia. 80 groszy tu jest poradnie na miesiąc.
Co? Sporo?
No ale mleczarnia nie płaci.
Nie, to nie płaci. Ma mleczarni. Nie tylko mleczarni.
No tak, no, ale to bardzo co to za nie zajął.
Rozmer, tamta naponiata.
Ale co i tak, czy pani tak, Janku to za nie zajął, powiesz.
Jest trochę
dyktyjne. Jak nie wpuszczają.
Teraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem się 5,46 było,
5,68.
No i tak, moim zdaniem powinno być. 4% wzrostu?
Tak.
To niech będzie 5,60. Następne, zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych. Czyli 3,40 było? 3,54.
No i
dobrze. Bez zmian, tak? Wszystkie komisje jedna to 3,50. Następne pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. Było 2 zł, jest 20.
No chyba nie ma organizacji pożytku publicznego.
Nie. Wysłanie na
przykład. Odbudowy było 2%. Tak zostanie, tak? Następnie opłata targowa była 7 zł. Propozycja jest 8
zł. Nie, nie, to 8 zł.
Propozycja 8, niech będzie 8.
Nie,
na teraz następne. Propozycje. Opłata za nowe podłączenie nieruchomości było 1400 zł. I tu mamy w zależności od kosztu rynku, tak?
Tak jest. Bo 1400 zł to była stawka stała, gdzie nikt nigdy nie patrzył na to, ile naprawdę nakładu trzeba było. W sytuacji, gdzie zakład budżetowy traci w zasadzie od 1 stycznia dochody oczyszczalnych budżetów, gospodarka finansowa zakładu budżetowego musi być prowadzona że tak powiem, zgodnie ze wszystkimi zasadami. I kosztorys, jeżeli będzie. Bo jeszcze jedna sprawa, muszę wrócić. Przyłącza były realizowane na zasadzie. Tu kopiemy, tu przyłączamy, tu przyłączamy. Nie mamy zaktualizowanej sieci wodnej ani kanalizacyjnej naszej gminy. Nie wiem, w jakim czasie uda się to wyprowadzić. Po prostu nie mamy naniesień na mapy. Żeby było wszystko tak, jak należy, czyli lege artis, musi być wniosek, musi być zatwierdzenie. I proponuję przychylić się do układu kosztorysu niejednakowej stawki, bo jeżeli kopiemy 10 metrów, to jest co innego. Jeżeli kopiemy 20 metrów, jest co innego. Jeżeli kopiemy 20 metrów z meandrami i musimy po drodze postawić jeszcze, dajmy na to 2 studzienki, to jest całkowicie inny koszt.
A te 1400 metrów, to jaki jest metraż
przekopania?
Plus minus,
no
bo to
znaczy kosztorys.
Tam było chyba do 30 metrów, te 1400, a powyżej później było 300 lat.
Tylko, że teraz będą jeszcze, mówię, dodatkowe koszty administracyjne, bo do tego, co mówię administracyjnie, my jesteśmy rozłożeni na łopatki jako gmina, bo nie mamy nigdzie przyłączy wodnych ani przyłączy kanalizacyjnych zaznaczonych. A żeby było wszystko tak, jak należy i żeby nikt się do nas nie przyczepił, to każde przyłącze kanalizacyjne powinno być zaznaczone i na mapie stałej, na bieżącej mapie naszej gminy. To musi być naniesione, czyli musi być zgłoszenie. Każdą rzecz trzeba opłacić. Także to będą koszty jakieś nie za duże dodatkowe, ale mówię, to mogą być koszty zwiększające.
Ale to komendoszenie będzie robił
tak.
Ale panie wójcie, nawet odnośnie tego przyłącza, to co innego były plany, co innego później przyłącza do domu.
A to teraz tak nie będzie.
Ale nie, ale od razu jak było robione i było inaczej w planie. Ja wiem przykładowo u nas Janek Jeleniak. Szukaliśmy, bo takie żebrowe trzeba od niego wynająć. Szukaliśmy, gdzie to jest za dużo. Całkowicie w ogóle inny plan. Ten sąsiad ma swoją, a on też ma swój. A w ogóle w planie było wspólne. I dopiero później rozwiązaliśmy. Także te plany to też nie są zgodne z tym, co jest faktycznie.
Ma być wszystko realizowane tak, jak należy. Nie możemy robić na zasadzie widzimisię, bo to widzimisię po pewnym czasie zaczyna wychodzić bokiem wszystkim, a najgorzej, jeżeli w jakiejś sytuacji dojdzie do awarii, będziemy musieli z tego tytułu ponieść raz koszty usuwania awarii, a dwa koszty kary, bo nie wiadomo, gdzie to wybije i co nam bliżej.
Bo
jeżeli na przykład na ciągu kanalizacyjnym czy na ciągu wodnym postawimy budynek, bo nie wiemy, że tam przebiega, no to może być problem.
Nie, no tylko chodzi o to, że te koszty się zwiększą dużo większe, bo wchodzi geodeta, opłata w gminie, w starostwie, bo to już te wszystkie opłaty będą wchodziły i ten kosztorys.
Ja zaraz poproszę, może jeżeli jest,
i kosztorys będzie...
działa na...
Ale to od razu jaki koszt będzie?
Co?
No to jaki koszt
będzie? No ale to musi być.
No, to musi być.
No ja nie wiem, czy to musi, jeśli do tej pory, załóżmy, jak była jeśli idzie wodociąg i do każdego było podłączone i plan jest ten, no to...
Ale, ale mówię, przykładowo był plan taki, a Janka nie jest,
no w ogóle...
Gdzie indziej, no. Sąsiad ma swoją, a to miał być wjazd i rozstawić się tu indziej do Janka i do tego, a tego jest też, Janek sobie to zrobi.
Zrobili w ostatniej chwili, bo plan zrobili wstępny, a potem akurat nie sobie doszli do wniosku, że jednemu pasuje ku drugiemu tu. No i akurat...
Ale
to jest jedna ta konwersja,
wiesz, ale
jeden...
Ale to się nie jest zgodny z planem, no.
Ale tam była to migracja planu i chodzili na przykład u nas i się pytali, gdzie wodociąg, gdzie światło, całe gospodarstwo. Normalnie chodzi na jakiś facet.
Ja bym chciał, żeby to było. no ten nie było zysku, za ścieki nie było zysku, a ścieku miała kiedy podpisania, a teraz kiedy zakład budżetowy miał zyski, a teraz nie ma zysku. Nie
ale to jest słuszne pytanie.
Dobre.
Panie kierowniku, teraz rozważamy stawki, panie prezesie, przepraszam, rozważamy stawki, propozycje starych podatków od zawodu i za podłączenie. Mamy kilka pytań tutaj.
To znaczy te 1400 zł to już jest teraz dla mnie nieaktualne, tak? A jaka jest przewidywana teraz?
Proszę pana, ja powiem tylko tak. W związku z tym, że wiele rozwiązań do wykonania, ja zacząłem to robić, ale nie mam wykluczone wiedzieć. Tylko powiem jedno, że będą stare opłaty. Za określenie nie wiem, ja nie mogę powiedzieć teraz dokładnie z tym, bo ja muszę to po prostu opracować dokumentację całej, żeby to mogę określić. Nie będzie stało, proszę z tym planem technicznym. Zawód biur techniczny i ewentualnie algorytmik mój i wtedy ja tam też muszę pobrać i to będą takie stałe opłaty, czyli jeszcze to jest ci, co będą się podłączyć. Wykonywanie własnych filmów jest ten ważny, czyli przed wykonaniem i po wykonaniu. To jest to, co się albo ja będę to odegrywał się, który będzie realizował i przydatki po wykonawcy też będą to spółkowe, na tym nie musiał nas na ciągu, jakie są powiedzenia, bo na razie to powiem panu szczerze, jest to lecz ja nie mam się podzwierciedlać. Nie wiem, czy jakie przyłącza są realizowane. Jest tylko dokument na podstawie groźby i umowy na nic więcej. I na zasadzie to się
no, ale to znaczy, my jako Rada teraz stajemy też przed taką, że nie wiemy dokładnie, ale głosujemy już w ciemno. Jaka będzie?
Mówię, tam przyłącza będzie stała opłata, to nie będzie mi wiadomo. A jeśli ktoś występuje o określenie warunku, to ktoś też tego powróci, bo ja muszę określić te warunki. A realizacja przyłącza, w ogóle technicznego jego wykonania, to każdy będzie indywidualnie. Może ze mną umowę powstać, jeśli będzie mu pasowało, ale to jest bardzo co innego. A może zebrać tego wykonawcę, ten, który wykona, przed zasypaniem zgłasza do niej, a ja biorę grunt techniczny. Blokuję to, co mi jest potrzeba. Na tym moja praca się kończy.
A tak jak biorę, to nie muszę się
ja też czegoś muszę żyć, a spółka musi z czegoś żyć.
Nie chcę, moi państwo,
to jest bardzo normalnie funkcjonować.
Proszę. Jeszcze taka sytuacja. W zasadzie propozycja zakładu budżetowego, jest to kalkulacja zakładu budżetowego i już Rada Gminy nie powinna zmieniać w ogóle tych stawek. Z tego względu, że jeżeli zmniejszymy stawki, to musimy założyć, że my dofinansujemy zakład budżetowy w zakresie różnic stawek. Bo ta stawka jest wyliczona. To nie jest stawka sobie z kosmosu, to jest stawka wyliczona. Że to jeszcze się kalkuluje.
To znaczy, że mamy utrzymać zakład budżetowy.
Nie utrzymać.
Proszę pana, to się mówi, jeśli... Nie, to się mówi, tak nie musi wykonać. Jakiekolwiek realizuje usługi, to przedstawia na przykład, to kosztuje usługi działalności pozostałej, którą wykonuje zakład budżetowy, czyli budowlanka, wszystko. A tu 50% ustawiłem na rok, a to ze względu na to, że ja nic kanalizacji nie będę miał, odstrzał nie będę miał, a szczerze mówiąc, powiem Państwu, że jak chwilę obecną sobie wyliczyłem, to woda wchodzi, u nas powinna kosztować 2,15 po kosztach, które przeliczyłem, a pokrywanie strat na wodzie pokrywamy ściekiem. Ale w tym momencie trzeba się na jednym moim zdaniem zastanowić, że ta sieć wodociągowa wymaga już remontu i to sprawa, nie oszukujmy się, zasoby to ukrywamy, a oni istnieją w ogóle, nikt nie może do tego dociec. Druga rzecz, przepompowy, albo są dokończone, albo są w ogóle niedokończone, no to mamy pompy, które podejrzewam, że jak zacznę wyciągać, to albo będzie kapitalny ich remont, albo do niczego się nie będą nadawać. A po co się realizuje do końca?
Znaczy, bo wiadomo, jaki jest pobór wody, a za ile jest płacone? Po prostu, ile wody ucieka? Za ile jest mniej płacone? Liczniki, no właśnie o to chodzi.
Ale te liczniki to ma być popromowane.
No, ale czy wiadomo, czy jest różnica? 100% jest płacone?
No właśnie.
Czy jest 100% płacone za wodę? Za tyle, ile poszło wody, czy za tyle jest zapłacone? No, o to mi chodzi.
Żeby zrobić
to.
No ale pobieraj do pożaru.
Ciągle to nie tak wymieniałem, bo albo na przykład, jeśli ktoś podejmował takie decyzje, że czyści sobie przez własne jakieś tam licznika, i on przychodzi do mnie, żeby ja mu pieniądze oddał, no to jest paranoja. Jeśli zakład to wykonuje, to czyści nie na instalacji użytkownika, tylko na tym. Ale jeśli ktoś czyści wodę, że odkręca sobie i to wód leci, bo czyści sobie w ten sposób, no to gdzie to jest? Co nie to? Jak to mówią, bezpowrotne się. No tak na to polega.
No trzeba uruchomić hidranty przede wszystkim, bo sprawdzić.
Nie, nie ma. Jeśli koszty będą wody, że są skrawki, to z czego to ja mam? Albo z tego wypracowuje się jakiś zysk i można cokolwiek po kolei robić. Tak samo jak liczniki. Od zadania, jak zostały zamontowane, nikt tego nie miał. A jest okres legalizacji, dajcie. Co 5 lat powinien być wybić. Ale żeby rozpocząć ten proces, to ja muszę usłyszeć do pieniądze. No przecież z czego ja mam oddać? Jeśli ja nie uzyskam zysku z niczego, no to z czego ja mam oddać? Ale mówię, przyjdzie taki okres w tej gminie, powiecie, no, że gmina stanie przy takim dylematem, że ogromne pieniądze wyłoży, żeby utrzymać sieć w stanie sprawności technicznej. No, jeśli jeden nie zysków i kolejne realizowanie, to się nie da od razu robić. No to mówię, dojdzie do tego sprawy, że już nie będzie co naprawiać, a trzeba wymieniać. A po prostu nie są wywiadowe jakieś tam rzeczy. Tak samo jak projektowali, które się wywołują. Wszystko źle się podkłada. Studzienki są wykonane, jak są wykonane. Woda się tam na wierzchu odkoleje, ja ciągle nie pompuję. Są tam wody, urządzenia elektryczne, silniki. Przecież to nawet się nie będzie wydawać. Ale no to ktoś kiedyś te projekty tak robi. I zatwierdzą przy powodu. No to trzeba wiedzieć, że teraz na ziemię wyciągnąć. Ale to są ogromne słowa. Pod jakimś dachem, kontenerem, żeby tak już funkcjonowało. Ale jeśli to nawet jest studzienki najlepiej, bo to mniejszy koszt. Nie, to się mści teraz. Bo co jest zamontowane, to do niczego się już nie będzie nadawać.
Do tego czasu, przy takich dochodach, jakie mamy.
Tak,
tak,
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, te dochody, które były do tego czasu z zakładu, pozyskiwane przez zakład budżetowy z oczyszczalni, czy ktoś kiedyś z Państwa, z radnych, może posiada dokumentację? Bo w tej dokumentacji odnośnie rozchodów z tych dochodów, które były wtedy osiągane, nie możemy znaleźć. Przy pozyskiwaniu pieniędzy za ścieki z mleczarni, przy pozyskiwaniu potężnych pieniędzy z masarni, czy ktokolwiek kiedykolwiek wcześniej wyliczył, na co te pieniądze szły. Powiem tak, że na oczyszczalnię ścieków nakład finansowy z zakładu budżetowego któregoś roku to nie było nawet 100 zł. 400 zł nakład finansowy na oczyszczalnię ścieków. Moi Państwo, o czym mowa? Mówi mi się, że przecież była wybudowana, przebudowana stara szkoła. Kto mi przedłoży dokumenty, jakimi kosztami żeśmy dokonali, znaczy gmina dokonała tejże przebudowy, jakie koszty zostały tam wtopione, jak była prowadzona gospodarka finansowa w momencie, gdy dochody sięgały milionów, a nie setek. W tej chwili, przy obecnej sytuacji, nie mając szczeku z zakładu masarskiego, mając tylko szczeki z mleczarni, mając w tej chwili dopiero prowadzoną gospodarkę, bo do tego czasu to nie wiem, co to było, jeszcze coś można zrobić, ale to musi mieć wszystko sens, ład i skład. A w przeszłości, tak jak powiedziałem na sesji, nie mogę sprawdzić, bo dokumentacja została zniszczona poprzez złożenie w archiwum, które nie spełnia podstawowego warunku. Dokument wniesiony do archiwum w ciągu 2 tygodni staje się nawet nie makulaturą. Czymś do wyrzucenia. Z tego nie można skorzystać. W tej chwili procedujemy postępowanie, by doprowadzić archiwum do stanu takiego, żeby przy kontroli po linii archiwum nie zapłacić kolejnej kary. Bo w archiwum naszym były zniszczone dokumenty. Była niszczona dokumentacja z byłych lat. Nic nie ma. Nic nie mogę stwierdzić. Nic nie mogę sprawdzić. Nie mogę rozliczyć, jakie pieniądze przyszły, na co pieniądze poszły i jakie pieniądze na co poszły. Tego nic nie możemy sprawdzić. Wszystkie dokumenty zostały zniszczone. Fizycznie zostały zniszczone przez wilgoć i grzyb. Bo archiwum spełniło super funkcję zniszczarki dokumentów. Także dzień dzisiejszy dokumenty w gminie są pochowane w szafach poszczególnych kierowników referatach, żeby nie niszczały. I zakład budżetowy przystępuje do realizacji, archiwum w obrębie szkoły, gdzie to archiwum będzie takie, że będzie sucho i archiwum będzie spełniało wymagania nałożone na archiwum. Bo to, co mamy na dzień dzisiejszy, to jest no, niszczarka. Niszczarka w pięknym wydaniu. Nie patrzy, jaki dokument, nie patrzy, z kiedy dokument, 2 tygodnie, przerośnięte grzybem, nie do użytku. Osoby wchodzące, jeszcze raz powtarzam, mogą chodzić tylko w maseczkach i w rękawiczkach. A w zasadzie, żeby było tak naprawdę dobrze ochrona ich zdrowia, to powinienem się ubierać w OP1 wojskowy, bo jest takie zagrożenie tego miejsca, moi państwo.
Może ja też. Panie wójcie, zastraszająco pan tutaj nas przedstawia, bo znowu będę niedobry, jeśli powie się ten. Jest taka rzecz, że wie pan o tym, że nasza gmina Winnica to należy w ogóle do gmin biednych. To biedniejszy się kwalifikuje jako nasz teren wiejski. Natomiast, widzi pan, szkoła jest wybudowana, nawet i blok, raczej i ta szkoła była wyremontowana dla społeczeństwa, które akurat nie istnieje. I inne gminy do tej pory zazdrościły nam, naszej gminie zazdrościły prowadzenia i działalności na tym terenie. Tam jeszcze gdzieś kiedyś telefony nie były, to już akurat nie Winnica miała. Była pobudowana, jak tylko akurat nie mleczarnie upadały, to jeszcze było zagospodarowane przez wójta Kowalczyka, że powstawać na dzień dzisiejszy, która istnieje. I to, co pan teraz mówi, to jest tak, wszystko tam to było zakopane, tak jakby to było wielkim przestępstwem. A pan się nie może do tego dokonać.
Nie, no, tak, nie mówię, że przestępstwem zostało wykonane, ale archiwizacji nie ma.
Panie wójcie, pana powinno interesować, co się robi w przyszłości teraz, a nie kopać gdzieś tam do archiwum, czy ono było jeszcze w intencji, nie. Bo pan się teraz tylko zajmuje, ja patrzę to kopali, gdzie tam jest coś ukrytego.
Panie Kieliński, ja chcę doprowadzić archiwum do porządku.
No to doprowadź pan archiwum, a nie wspominaj pan o tym, że ona Boga co się stało.
Czy pan w ogóle ma pojęcie, co to jest archiwum i jak jest w archiwum? Są dokumenty, które mają być przechowane 5, 10, 15, 50 lat.
Jeszcze bardzo proszę. Bo czas płynie.
Chciałbym zapytać panu informacją z Polski, bo może która by wprowadziła tutaj naszą szalę, jaki ona się widuje koszt odbioru ścieków?
To dopiero będzie określone. Panie Zieliński, przepraszam. To będzie określone w ciągu pół roku od 1 stycznia do 30 czerwca, bo oni muszą obliczyć, co i jak tutaj schodzi. Objętość, ilości, a najważniejsze ładunki, które wchodzą do oczyszczalni od poszczególnych zrzutów. Bo kanalizacja bieżąca, taka, która jest podpięta do poszczególnych domów, to jest jedno. I tutaj raczej nie przekraczamy ładunku, czyli tego hazardu, co w układzie szamp bezodpływowy, szamp przydomowy. Układ jest na obecną chwilę taki, że większość szamp tutaj bez ogródek nie posiada dna. I jeżeli zaczniemy czyścić je, to ładunek z takiego szamba nie będzie ładunkiem ściekła na poziomie 0, powiedzmy 7 przykładowo, ale na poziomie 5, 7, 10 lub kilkunastu hazardów. Czyli przekroczenia będą niesamowite. I tutaj to, co rozmawiałem, będzie zróżnicowanie, bo będzie sprawdzenie, jeżeli jest ładunek przywieziony od rolnika, który nie potrafi udokumentować, że oddaje zawartość szamba systematycznie, będzie zbadany. I jeżeli ładunek hazardu będzie dużo, dużo wyższy, to i cena będzie dużo, dużo wyższa. Jest to dla nich obciążenie, bo musi działać w laboratorium. Ale w tym kierunku chciałbym poprowadzić, by jednak była indywidualizacja. Jeżeli pan, czy pani działacie zgodnie z zasadami ochrony środowiska, czyli szambo jest bezodpływowe, nie ma odsączania wody, nie ma zagęszczenia automatycznie przez to hazardu i szambo jest oczyszczane w układzie na przykład miesiąca, czy dwóch, czy trzech, w zależności od inkubatury. Ja mam 6,5 metra sześciennego i powinienem oczyszczać przeciętnie co miesiąc. Tak jak jest u mnie na przykład. I oni będą mieli wykaz, że jest systematycznie i te ścieki są na poziomie hazardów określonych, to wiadomo, cena będzie niższa. A jeżeli ktoś oczyszcza szambo raz na rok lub raz na 3-4 lata, bądź wtedy, kiedy coś się stanie, bo się przelało, to wiadomo, że ładunek będzie straszny. I wtedy będą koszty na pewno podwyższone. Ta sprawa będzie od stycznia do czerwca będzie badana.
No tak, tylko właśnie było, że nie chciałem usłyszeć tego, co, jeżeli bym się toczał, no to nie, żeby było to spełnione
normatywne. Tak. Szambo, to co my mamy w tej chwili, opłata za ścieki, to też było dofinansowane z opłat zewnętrznych. Czyli braliśmy, dajmy na to, z zewnątrz pieniądze, ileśmy uzupełniali nakład, który szedł. Znaczy nakład. Jaki nakład, jeżeli 400 zł inwestycji oczyszczania? No ale mniejsza. Teraz, żeby te ścieki były relatywnie opłacalne, oczyszczanie, dobre oczyszczanie, potrafią zejść do poziomu 6-8 zł.
Za komunalne?
Tak.
Za komunalne. Może być i jeszcze większa zniżka, ale te komunalne muszą być naprawdę obwarowane pewnymi zasadami. Że nie będzie czegoś takiego. No zdajmy na to, my wszyscy oddajemy i wszystko jest ok. A jedna osoba się wyłamuje i dajmy na to, to co do mnie dochodziło, że stawia cysternę nad kratką ściekową na terenie drogi gminnej, czy drogi wojewódzkiej i w kanał puszcza, dajmy na to, samą zupę z myjni samochodu. Czyli mamy ściek z dużej zawartości ropopochodnej. Nie ma mocnej. Kasta oczyszczania pana. A koszty za to są kolosalne. Nie może dojść do czegoś takiego. Musi być świadomość społeczna i musi być normalne działanie społeczeństwa, bo my działamy na rzecz siebie i przyszłych pokoleń. Nie, że jednemu się podoba i on załatwi to boczkę. To musi być wszystko wyliczone. Nie chcę podawać kwot, mówię relatywnie to, co się orientuje na obecną chwilę. Dopiero jak przyjdzie firma i zaczną sprawdzać w ciągu pół roku, jak idą te ścieki, jakie są te poziomy, to dopiero wtedy będziemy mogli dokonywać pewnych ustaleń co do kosztów za te ścieki.
jeszcze do tych świeków to jest nawet zapowiedź do drogi, że prezes w 1980 jest to ten, taka była cena przyjęta. I musimy sobie od razu z góry założyć, że ceny pójdą i to pójdą mocno w górę, bo to tam będzie kategorycznie, przecież oni muszą wziąć z tego zysk dla siebie. No i niestety nie możemy się tam uczyć nadzieją, że my będziemy jakoś z tego tam...
No może by zostało w naszych rękach, gdyby ta oczyszczalnia funkcjonowała tak jak powinna. Jeżeli pan prezes pozwoli, pod koniec roku, albo jak stwierdzi, że już można, możemy się przejść na oczyszczalnię i zobaczycie państwo różnicę. Ci, którzy bywali wcześniej, a dzień dzisiejszy. Nawet dzisiaj, gdybym poprowadził państwa, byście zobaczyli, jaka jest różnica wizji takiej ogólnej. Już nie mówiąc o szczegółach w obrębie oczyszczalni. Działanie jest tylko półtora miesięczne, przepraszam. Wiele rzeczy było naprawdę zawalnionych.
Dobrze.
Było mydlenie oczu, było oszukiwanie, było
różne. Ja jeszcze później do ciebie. No dobrze.
A ja bym chciał, żeby pan mówił, jeszcze taka kwestia, bo te ceny za ścieki to do lipca powinniśmy też ustalić, panie?
Tak.
Od lipca przyjmujemy spółkę.
Tak.
Ale to
będzie,
ale to do lipca to płacimy tą 2,80?
Tak ustawię, jaką ustawię.
To
jest ustalana stawka, ale taka powiedzmy jak wskazana, to z prezesem na wystąpienie.
Ale prezes tutaj na razie...
Czyli ta cena 2,80 by została do lipca, tak?
Panie prezesie.
Tak, prezesie. Z tego wynika, tak jak było mówione, co pan prezes zrobił wielokrotnie, na 6 miesięcy jest gwarantowana.
Prawdopodobnie by nie doszło do rozmów zakładu mleczarskiego właściciela z firmą zewnętrzną celem przekazania utrzymania. Ale że doszło już do takich porozumień i właściciel Francuz nakazał wypięcie oczyszczalni z zarządzania poza zakładu mleczarskiego, a zwłaszcza są gminy, tylko przez firmę, która spełnia tam odpowiednie poziomy parametry, a Granowa takie parametry spełnia, bo tutaj jest jako ten atut podawany, że Granowa posiada samochody wielkogabarytowe, które w przypadku, dajmy na to, dużej awarii są w stanie podstawić i tenże samochód doprowadza do bieżącej separacji ścieku spływającego i zabiera tylko tak powiedzmy gęsto, a już woda, czyli jak gdyby spełnia funkcję podoczyszczalni na kołach, a tylko ta woda idzie dalej. I taki samochód o ładowności dziesiątek ton jest w stanie wyhamować jakieś działania nieprzychylne środowisku oczyszczalni.
Teraz jeszcze postać. to sprawa kanalizacji zbiornika wyrównawczego.
Zbiornik wyrównawczy, właśnie dokumenty wczoraj zostały dostarczone. Do oddania wreszcie do formalnego użytku. I teraz dalej. Jeżeli będziemy...
W sprawie tych cen, masz jak to nakładać
tak samo ja już rozmawiałem z kierownikiem, bo tam są środki na inwestowanie, akurat nie dotyczy się środka trwałego, który tworzy dla mnie majątek spółki. I też muszę w jakiś sposób, ale ona mi za to zapłaci. Albo ja potem nie mam kupić, ale wyraziła zgodę na podstawie kupnia, razem żeśmy rozmawiali, że ona mi za to miała zapłaci środka trwałego, tylko pozostanie w tym. A czy proces? Ale ten majątek będzie szczęśliwy i za to mi zapłaci, żeby ci środki finansowe. Po prostu te elementy stanę do tego. Ja bym musiał wymontować, ona by musiała kupić.
To będziemy musieli też podjęcie uchwały Rady, ewentualnie jako nasz aport do działania firmy Geonova, czyli wydzierżawienie układu sieci. Dzierżawa sieci kanalizacyjnej, bo sieć kanalizacyjna jest nasza, będzie generowało jakiś tam przychód, co może dać ewentualność obniżki docelowo kosztów za ścieki. Ale to mówię, to musi być wszystko skalkulowane. Układ zbiornika wyrównawczego, uśredniającego też jest brany pod uwagę, z tym, że jeszcze to, co na samym początku mówiłem, to porozumienie trójstronne, do którego dążymy w sprawie kart, też będzie miało swoje obwarowania, bo to wszystko musi funkcjonować i to być dograne. Nie możemy w tej chwili załamać czynników czynności prośrodowiskowych i zawalić sprawę ochrony środowiska.
Jeszcze może do chodzi do oczyszczania, bo pani Sokołowska akurat też poruszyła, że no, jakbyśmy ją tam może lepiej pielęgnowali czy coś innego. Natomiast ja też sobie to przypomnieć, że ta oczyszczalnia to była budowana przez załóżmy mleczarnię, gdzie mleczarnia miała w ten czas obrot 10-krotnie przynajmniej mniejszy jak 10. To było jedna, dwa. Następne zakład mięsny. Wtedy jeszcze także samo nie było tam akurat nie tego przerobu, który później powstał w minionym czasie. I potem to się wszystko spaliło, to wszystko na to samo oczyszczanie, bo ten krajowy był to akurat nie przystosowany do tak i potem my do Lidzi. I teraz oczywiście, że w pewnym stopniu no tam tak jest jak wyszło. Ale tak jak mówię, też nie można od razu teraz zwalić wszystkie gminy, że tam było wszystko źle zrobione, bo dlatego, że tam dla utrzymania, ratowania po prostu i zakładu mięsnego, który tam ten i pani, sama pani Rudnik. Jak tylko pan wójt akurat nie nazwał na Boga Świętego, była tylko ten gmina zakładu mięsnego. Natomiast my się dostosujemy. No i co? I potem mleczarnia była i ile akurat nie wpadł bez pana Szczernego.
No proszę, ale nie wiem, jak ta jest jedna zasadnicza rzecz. Mówicie o karach umownych, które widzieją na oczyszczalni.
Tak.
Jeśli w karach umownych jest wykonanie jakichś zakresów podatkowych, które ulepszenia działalności tego oczyszczalni ścieków, i jeśli w tej realizacji się nie wykonuje, to znaczy, to się określa, że zróbcie to z karą pieniędzy coś. I warunki techniczne poprawiają się tego oczyszczalni. Ale to nie było nic zrealizowanych. A pieniądze generowane bo były zyski z tego. Nie oszukujmy się. No, to nic się z tym nie robiło. Dlatego ja podkreśliłem, że to była taka grupka, której się robiło, to się nic jej nie dawało.
No tam nie
wiemy. Organizacji się jej przeprowadzało, to jest takie.
Nie wiem, może
lepszy, nie wiem, co trzeba by było odprowadzić.
Pan prezes pewnie sprawdza to, no ale jak się było też, że z jednej gali tam za 80 ileś tysięcy miały być faktury kupione, to to jest tam do poprawy. Teraz na Cieszna tam też jest, że wybudowanie jakiejś tam gazy czy tam coś innego wchodzi w te kary. No, ale może nie dokonamy, tak?
Pana, to trzeba było zrealizować, bo zalecenia to nie są zalecenia z kary umownej, bo kara umowna z czego wynikała i tego, ale podczas stwierdzenia kontroli stwierdzili, że to trzeba zrobić.
No to jest.
W tym kierunku na zalecenie 7 na przykład powinno się trzy podstawowe głupie coś tam kupić. Ale gdzie trzeba było Państwo przyjmujecie. Ja zaproponowałem realnie, żeby jak się realnie z tego zysk można było wypracować, coś w tym kierunku robić, 6000 wodociągów i utrzymania tego. Państwo decydujecie. Ja tylko przedstawię, że tego coś robić, trzeba z czegoś. Jeśli nie masz czegoś robić, to ja będę to lepiej, mówię Pan, będę to lepiej, bo tu będzie takie samo drogi. Ale w tym nie uszczelniać i sam będę miał, żeby to funkcjonowało. Ale staniecie Państwo przed takim dylematem, że naprawdę trzeba będzie konkretne główne elementy wymieniać i wtedy nie będzie strzegł. A zakład powie, że nie ma to nie jest jego, on tylko dla tej eksploatacji. Więc nie podlega pod jego jakby element, wymiana innych elementów. A Państwo ja tylko przekazuję, ja to
bo średnio te stawki to proponuję ja. To nie ma się porównywać.
Ta propozycja przysługuje.
Tak.
Dobrze.
Dobrze mogę powiedzieć, ja proponowałam. A jak jest...
Pewnie, że te opłaty w tym roku tak wyjątkowo idą, bo i będzie, nie wiadomo, jeszcze ze śmieciami też.
Zawsze było tak, że prezes proponował więcej, rada opuszczała.
Proszę pana, ja proponuję kara, które realnie...
Czyli powiedział pan, że po kosztach to było na 15, tak?
Tak. Mhm. Netto, kosztów.
No tak.
Ale żeby zyski z tego wrócić. Nie. Państwo zaproponujecie to po kosztach. A prezes, tak mówią, wróciło się dalej. To ja bym dał.
Ale będzie grupa ludzi, która znowu nie zapłaci. Są tacy, którzy nie płacą.
Więc mówię, to... ja naprawdę jestem troszkę wyciągnięty. Wysłałem powiadomienie. Na te powiadomienie to trzy osoby się zgłosiły. Poprosiłem o porozumienie. Napisałem to są wyjątki, porozumienie. Kwestie takie, że następna jakkolwiek decyzja i niepłatności, które próbowały zaraz wrócić na bieżąco, odsyłamy są. Jest tam napisane. I każdy, żeby był świadom. Następna teraz moja decyzja jest taka, że przesyłamy przez kancelarię jeszcze raz, żeby każdy był świadom tego prawa. Co z tego powodu komisji? A powiem Państwu szczerze, że wybiorę, że będzie się dowiadywały, żeby odciąć, bo mam takie prawo, zgodnie z rozporządzeniem. Ale ja na siebie tego nie mogę zrobić, bo ja nikomu nie będę chciał pomóc. A może zapewnić wodę bieżącą. Chciałbym wszystkim zbiorki zatestowałem, postawił na przyczepę, zapis 1,5 miesiąca, postawił na ten coś specjalnie, no to było kolejne płatko, żeby nie mieli, bo ja mam dać punkty tylko skrócie. Ale ja się nie dam zrobię tego, bo ja sobie przyczepę.
Ale to jest sprawa, że nie wiadomo, albo sprawa tej wody z Serocka, ile ona kosztowała w tej chwili?
20 tysięcy. Ja prosiłem o koszty tylko. Państwo patrzyliście, bo to 10. Ale ja,
wody tam nie. 29.
No
i teraz mój na dół
podkreślał.
Generowała. Na dół.
Oczywiście, ja
to proponowałem. Tak. I zakładamy, że to będzie realizowane w przyszłym roku.
Żeby to nie
płacić
w celu, to jest tak? To już kiedy była wybudowana? Dwa lata temu.
Jak ja przyszedłem, że tam była gmina?
4 lata albo 5.
Aha.
Ale to widział pan na okręgu, nie płacił tam, gdzie trudno.
Ja tak, bardzo by było dziwne, że są do tej pory gminy. Żeby to zaszli nie zada, że oddaje komuś jakieś gminy
finansowe. No, podlałem sobie. Dobrze, co to 2:20?
No tak.
Ty mówisz, że kontrolują?
Tak.
Woda z tego punktu ma naszej gminy, bo przecież woda to za tak naprawdę gminy wyjdzie w miarę lepszego, a eksploatacja i utrzymanie mieszka nie gorsza.
Tak jak było. Aha, no
to było ustalenia działania.
Aha, no to dobrze.
Nie było
jeszcze.
Nie wiem, jakie spotkanie
było.
A
to było
spotkanie.
Ale nie, na razie zostawiamy na...
Zostawiamy dwa osoby.
Niech oddychają
jeszcze. No tak, no dobra.
Ja sądzę dla ścieków dowodzonych i przede wszystkim 7:30.
No, a to to...
W zakresie dawka gwarancyjnych gmina to wszystko prowadzi i gmina sprawuje dozór nad wykonawcą lub nad prawem gwarancyjnym. Serwisowanie takie, znaczy serwisowanie, przepraszam, czynności oczyszczania tych domowych oczyszczalni powinien wykonywać zakład budżetowy i w tej chwili będzie powolutku to przejmował, bo jeżeli się zostawiło rolnika z przydomową oczyszczalnią i nikt mu nie przypomniał, że należałoby na przykład raz na pół roku czy raz na rok, w zależności od tam Kuba, który jest najważniejszy, ująć osadu, no to to wszystko diabli brali. W tej chwili nowy będzie na tej zasadzie działał, że wykaz oczyszczalni przydomowych i każda oczyszczalnia przydomowa powinna być sprawdzona, przejrzana przez zakład budżetowy, ująć czy nie ująć osadu. A serwisowanie jeszcze jest w ramach gwarancji.
Bo tam jest kilka minut jeszcze w Silko. Co ja mogę powiedzieć, nie? Ja już teraz powiem, jest tam silc po takiej długości i z tej strony jest taki korek i tam są nawiercane otwory i przez ten silc powinno iść i dopiero przepompowywać do drugiego zbiornika. A jak dalej do te otwory, to ja już dostęp do tego i musi się trzeba wziąć po prostu taką modlitkę, przeczyścić te otwory i wtedy idzie wszystko przez silc. A tak to wszystko idzie sobie, przelewa się i chodzi. No wcale nie działa.
Znaczy bieżące takie, bieżąca obsługa będzie w rękach zakładu budżetowego, a serwis gwarancyjny jest cały czas w rękach wykonawcy.
Ale oni powinni się informować, panie wójcie, bo to każdy może zrobić tam, bo to...
Ja wiem, ale ja mam nadzieję, że to było wszystko wcześniej przekazywane, jak to były
podobały.
Nie,
no, to jest
sam. A to nie powinno się... To oczyszczanie przydomowe to tak naprawdę, one tak... działanie to nie jest zupełnie stuprocentowo
dobre. Nie, no bo powinien być kopię z badaniem rynkowym, powinna woda wsiąkać.
A woda nie wsiąka.
No, bo znaczy, to te oczyszczalnie, które do tego czasu były realizowane, były zaprojektowane z zbiórka. Te oczyszczalnie, które mamy realizować teraz w 2013 roku, że ja jestem jako mieszkaniec też udziałowcem, czyli u mnie też ma być budowana ta oczyszczalnia przydomowa, wiem jak postępowali. Była ich wizyta, nie że robili odkrywki, ale mieli takie siwe, wkręcali się w glebę. Jaka była miąższość i co na jakiej głębokości. I u mnie, to się powtórzę, musi być wybrana strefa chłonna. Czyli musi być u mnie dwie osoby w rodzinie, 4 na 10 metrów, które to pamiętam, musi być wybrana na metr w głąb, grunt macierzysty, to będzie nawięzione materiałem przypuszczalnym, czyli żwirem, tłuczniem, czymś. Na to będą rozprowadzone rury, które będą rozprowadzały wodę już po oczyszczeniu i to będzie jeszcze przykryte kopcem w wysokości metra, też materiałem chłonnym. I dopiero taka oczyszczania przydomowa, mam nadzieję, że będzie
to. Będzie w porządku, oni zrobili tak. Na ziemi zasypali, zrobili kopiec, kamieni wolni na rysie nabrali, zrobili ten kopiec. To nie działa, no to jest tak.
Dobrze, to jest tak. Dobrze, to jest tak.
A co by było oczyszczania przydomowa?
Nie, tam w wkład będziemy...
Było 1800.
No chyba coś tak będzie. Tak jak było, to samo. Bo to prefinansowanie będzie z tego kredytu, co...
Dobrze, proszę Państwa, to jest tak. Zostaje 2,20?
Nie mam nic. Tu
opuszczamy.
Na ile?
Tak, to. Finansowa.
Kurs?
Wszystko.
No,
ale załóżcie, pamiętajcie, co powiedział to, będzie tylko łatanie, nie będzie wymiany, a dojdziemy do momentu, że maszyny staną i to już nie da rad załatać, będzie wymiana i będzie brak pieniędzy.
Co miesiąc wpływało 100 tysięcy.
Za?
Na
czas,
na czas.
Na czas.
Na
czas. Na
czas.
Na czas.
Na czas.
Nie było zysku.
Ale czy wiecie Państwo, jakie były stawki mleczarni, jakie były stawki masarni?
Nie, masarnie miały jeden.
Dały na to stawka mleczarni, to powiedzmy była 10 zł, to masarnia płaciła 20
zł.
Takie były, no i mówię przykładowo, że o 100% więcej jak mleczarnia płaciła masarnia. Za tą samą większość ciechu. Dajcie szansę, żeby taki nasza do przodu przyklata. Bo połatamy to tak, że tak dwojga tylko przeżyje.
No, ja też bym byłby za dwoma, ale to ja nawet nie wiem, czy to my mamy w ogóle jakikolwiek sens nad tym głosowaniem.
Prezes powiedział, że jest kalkulacja taka,
no.
Poniżej tego musi dołożyć.
No tak.
Dokładnie, i uprawnie na wymianie,
jest. Tutaj jest także samo, no już jest, załóżmy przyłącze, dopiero tyle ile wyjdzie. A my głosujemy.
Jest to u pana, przed tą dnia, co jest w Szczerbakach, no to tam zarówno zawody, jak i ta instalacja, to wszystko jest w studniach zalane wodą. Te pompy pracują bez przerwy, bo one już po prostu jest taki pozór wody, że one muszą pracować. I dojdzie do momentu, że stepną i cały ciąg zostanie wycięty z zaopatrzenia w wodę. I nie da rady wtedy połatać, tylko będzie trzeba dziś na jutro kupować pompę. Jeżeli będzie jakikolwiek dochód, to gwarantuję, że będzie jedna pompa wymieniona i potem będzie wymieniona druga pompa. I w sytuacji, gdzie będzie jedna wymieniona, a druga będzie chciała wdychać, to ta jedna nowa na pewno poradzi na takim poziomie jak dzisiaj. Bo dzisiaj przecież też macie chwilowe spadki ciśnienia przy dużym poborze.
No ja też mówiłem właśnie o tej wodzie, że tam było zalane. Mhm. Nie dość tego, że się wylewało na pole.
Tak,
no,
tak. Tam też spółdzielki elegancko cały czas zatopione. A zewnętrzna osoba jeszcze o co okazało się położył płyty. Bo te spółdzielki były szakami zarośnięte, a wcale nie były przykryte. Także jakby ktoś tam lat, to by miał duży problem.
Bo tutaj to też mamy tylko dla posiadaczy indywidualnych przyłącz, a nie ma...
Nie, jest na celu przemysłowym, 2,50, 2, aha, tu
jest.
Na tych przemysłowych to myślę, że zostawił 2,80. Opłata zawodownie ze złotówki na 1,50 zł. To też jest kosmiczka.
No. Ja cię uważam, że trzeba. To podnieść 20 zł.
A to jest 20, tak?
Mogę 40.
Jak mówicie, 20?
20.
To jest zasadniczy człowiek.
Nie, chodzi o kalkulator, ma 15.
On mówi tak jak nie.
Ale
on nie powie do przodu, nie powie do tyłu.
Ale my musimy wiedzieć, że mieszkańcy muszą częściowo utrzymywać teraz spółkę z OO.
No i ścieki będą droższe od lipca.
No, ale ścieki to już nie pod
nie.
To
już
nie. Ale ludzie już
się nie. Ale ścieki to akurat nie spółkę zawiera im
ale oni tu mieszkańcy odczują.
A mieszkańcy odczują to oczywiście.
Ja proponuję 20.
Ja też. Ja mam 20. No jak wszyscy
to
nie.
Tak,
tak. Ja tak
chcę. Co roku proponuję. Nie wiem, co roku nie podnosi.
Może się przyjmować. Tak, ale ja bym chciał powiedzieć, że ogólnie w Ebinicy woda była najtańsza od tych lat. Tak się mówi, jak jest. No systematycznie. No tam po to.
Na tym roku właśnie będzie ten szok spowodowany ściekami.
Ściekami szok.
Nie wiadomo, co ze śmieciami jeszcze.
Ustawa śmieciowa, to co dzisiaj też czytałem, była propozycja zmiany ustawy o zachowaniu porządku przestrzeni na treningu, ale jest wypowiedź właśnie na samorządowców, że niestety nie będzie żadnych zmian w zakresie ustawowym. Bo to była kwestia, kiedy jaką uchwałę należy podjąć. A teraz będzie 22-23 duże spotkanie RIO, na które udaje się z Wojskiem Wojskim. I tam będzie omawiane to szczegółowo.
No dobrze.
Dobra, poleciamy.
Podobnie złoty 50, to już zostawmy. I do celów przemysłowych 2,80,
tak? Tak. A te nowe przyłącze?
A nowe przyłącze to nie mamy...
To będzie ustalała ta spółka.
Nic nie mamy do tego. Nic nie ustalamy.
Tak, dużo pozycji, myślę, że to jest wzrost inny
państwa. O 4% oczywiście stawki podniesione, tam zaokrąglenia mogą być.
Podatek drogowy nie był podniesiony od
2010 roku.
2009.
Kilka lat podniesiony.
Czy tu jakieś uwagi?
No jechać na tym.
4% to nie jest też aż tyle, że...
Na transporcie tracę teraz tak, bo paliwo poszło mocno do góry, a stawki się obniżają. To, co było kiedyś tam, to jeszcze te stawki schodzi. Także dla nich nie jest wcale to korzyść. No, ale...
No, myślę, że tak niech zostanie tak do tego. No i co mamy drugi punkt? Formę wioski, tak?
Rolnik nie do końca. Były ochrony, teraz będzie na sesję.
Jeszcze będzie wypowiedzi komisji.
Komisja, ale mam na sesji, by do ogólnego
szkoły. Ja mam taką sprawę w sprawie tego spotkania, co było w poniedziałek w sprawie SPZ-u. Pan był na tym spotkaniu?
Oczywiście.
Mógłby pan kilka uwag nam przedstawić, co tam było?
Mogę, ale bardzo niechętnie, bo było bardzo burzliwie, bardzo nieciekawie i po prostu bardzo źle to się wszystko odebrało, co było. Było pranie brudów bez wskazania rozwiązania. Mogę tak w skrócie to powiedzieć, bo mogę wejść w szczegóły, ale to było pranie brudów bez wskazania rozwiązania, które byłoby skuteczne i akceptowalne zarówno przez społeczeństwo zamieszkujące cały teren, jak przede wszystkim przez pracowników. Było bardzo, bardzo źle. Od godziny 14 do 17.30 trwało spotkanie. Doszło do tego, że spotkanie zaczęło się stawać wiecem na politycznym toku. I to było bardzo niedobrze. Mówię, przez to były zaburzenia. Działania nie chcę oceniać. Musiał się w tej chwili ustosunkować do tego, co było, do tego, co jest w tej chwili, do tego, jakie są plany bieżące, założenia bieżące, gdzie nie wszystko zostało wyjaśnione do końca, gdzie nie wszystkie rzeczy zostały powiedziane, nie wszystkie rzeczy zostały przedstawione. Były osoby bardzo atakowane, były osoby mniej atakowane. Działanie było, jeszcze tak mogę porównać, tak jak na samych początkowych naszych sesjach. Początkowe nasze sesje, to tak wyglądało to spotkanie.
No ale jest stan krytyczny, ponieważ...
Stan krytyczny,
może no, tak. Nie wychodzi o chyba dziecięcy,
jeszcze nie mają być mowa o różnych oddziałach jest mową ogólnie ludzką. Jest jeden oddział, który został wyblokowany w tej chwili, to jest oddział chirurgiczny. To też zostało powiedziane. Tak się nagle złożyło, że trzech lekarzy złożyło zwolnienia lekarza. Gdzie czterech powinno być. A ten jeden powiedział, to jak ja mam prawo radę. A oddział kierownicy czterech powinno być.
A była najlepsza kierownica w starej
szpitalu. Tylko, że sześć naraz zachorowało. Jakaś epidemia przyszła, tak to zostało skończone. Komuś, bo chodziło o kwestie rozpiętości finansowej. Dochodów, poborów poszczególnych. Bo poszczególne pobory w poszczególnych grupach uposażeniowych lekarzy były przedstawiane. I między minimalną a maksymalną w jednym wypadku była różnica, no powiedzmy, przekraczająca 100%. Zdecydowanie przekraczająca 100%. Także układ finansowania, układ poboru poszczególnych pracowników jest taką kością niezgody bardzo. Układ w tej chwili realizowanego postępowania, czyli obniżki płac skutecznych dla poszczególnych pracowników, a rozwiązywania umowy o pracę, to było podnoszone, że ileś osób straciło pracę, wyszło docelowo, że jedna osoba, bo odmówiła tam podpisania jakiegoś dokumentu. I to też jeszcze nie wiadomo, czy naprawdę straciła, czy na razie jest w takim zawieszeniu, czy ona pracuje, nie pracuje, nie wiem. Nie było do końca wyjaśnione. Także kwestia szpitala. Szpital jest, funkcjonuje i cały czas jest, że ma funkcjonować i ma istnieć. Mają być podejmowane kroki ku temu, by ograniczyć wzrost zadłużenia, bo miesięczny wzrost zadłużenia jest na poziomie ponad 400 złotych. Dzienny to jest kilkanaście tysięcy złotych wzrost zadłużenia. Dziennie kilkanaście tysięcy. I chodzi o to, żeby wyhamować bieżący wzrost zadłużenia, doprowadzić do wyhamowania, a potem dalsze działania mają doprowadzić do tego, by to zadłużenie zaczęło spadać. Wiadomo, że jest to polityka bardzo długoplanowa, bardzo dalekosiężna. Czynności naprawcze mają polegać jeszcze na zagwarantowaniu podjęcia kredytu czy pożyczki, jak to tam zwał, przez szpital z gwarantem powiatu. Także samorząd terytorialny gwarantowałby wypłacalność pożyczki zaciąganej na rzecz szpitala, by uruchomić poszczególne jeszcze działania, które miały być, bo była mowa o tym, że miałyby być uruchomione kolejne, powiedzmy, oddziały. Nie pamiętam dokładnie tych określeń, bo to czy oddział, czy cykl badawczy, bo są urządzenia, które są, a których jeszcze do końca byśmy nie oddali do działania.
Panie wójcie, a prawda, że komornik położył rękę na ultrasonograf, że nie ma USG robionej?
Tego nie wiem, nie chcę.
Właśnie w związku z tym, no to się ogranicza zakres usług też.
Właśnie, jeżeli będzie to prawdą, no to będzie ograniczone, ale na ten temat nie wiem.
Dziękuję. Jeszcze pani Henia.
Proszę Państwa, ponieważ myśmy jeszcze zaplanowali sobie jeden punkt, bo mieliśmy w ramach naszej komisji działalność gminnego ośrodka, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zapraszam na pozostanie, na tą część naszego. Tak, poprosimy Panią to, Jolę, Panią kierownik. No, działalność gminnego ośrodka, po prostu pani Wiola przedstawi, jakie formy pracy. Ale to takie, tak, takie...
Ten budżet to też projekt 15.
A kiedy sesję planujecie?
Sesja powinna być tak do 26. listopada. Dlaczego? Koniec listopada to już jest za późno, bo one mogą nie wejść po prostu z
podatki.
Bo jak nie wejdzie w życie, no to funkcjonuje.
Ja to
chyba nie jest. To jest poniedziałek.
W piątek ten budżet jakby na komisji rewizyjnej, nie? To
jest tak.
Ja planuję do lekarza i dlatego nie wiem tego, kiedy tam planowana jest sesja, która by się miała.
To 26 jest poniedziałek?
To może być.
To są twoje wnioski.
Będziemy głosować na sesji.
Ponownić to.
Zapraszamy Panie Wialu. Proszę bardzo, co tutaj mówię? To oddajemy głos Pani.
Więc powiem o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminnicy, jak również o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Może następnie powiem odnośnie pomocy społecznej o celu pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej, gdyż w obliczu różnych problemów nie są w stanie poradzić sobie i wymagają wsparcia ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiem może generalnie o formach pomocy, jakich udziela Ośrodek Pomocy Społecznej i ogólnie o naszej działalności. Formy pomocy właśnie pomoc finansowa. I powiem kryteria, jakie należy spełnić, ubiegając się o wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Więc jest to kryterium dochodowe i kryterium dochodowe to dochód mieszkańca w rodzinie nie może przekraczać 456. Natomiast dochód dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 542. Te kryteria się zmieniły teraz właśnie od października. Przez ostatnie 6 lat nie było zmienianych kryteriów. Od października te kryteria się zmieniły. Więc pierwsze kryterium dochodowe rodzina musi spełnić tą przesłankę, a drugie jest właśnie przesłanka z artykułu 7 ustawy o pomocy społecznej. Czyli w rodzinie musi wystąpić jakiś powód ubiegania się o pomoc, czyli albo bezrobocie, albo niepełnosprawność, czy długotrwała choroba, czy wielodzietność, czy bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. To jest katalog tych powodów w artykule 7 zawarty, powodujący, że rodzina ubiega się o wsparcie ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. Jakie mamy formy pomocy? Zasiłek okresowy. Zasiłek okresowy udzielany jest osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i z powodu właśnie bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby. Rozporządzenie jeszcze oprócz ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dokładnie określa właśnie, że przy ubieganiu się o wsparcie na przykład z tytułu bezrobocia, to musi być właśnie potwierdzone, bo zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzone, że Urząd Pracy nie dysponuje ofertami pracy i możliwością przekwalifikowania tej osoby. I wtedy, jeśli spełnia właśnie to kryterium dochodowe, to jest wyliczane, bo 50% to są środki otrzymujemy z budżetu wojewody, wyliczane właśnie i rodzinie można udzielić pomoc w tej formie na przykład na określony czas. No, można dać i na miesiąc, w zależności, bo teraz przy podwyższonym tym kryterium dochodowym trzeba powiedzieć, że te kwoty zasiłku okresowych wychodzą dość spore. Może tutaj generalnie przybliżę, w tym roku to mamy informację tam na dzień 31 października 2012. Liczba wydanych decyzji w zakresie zasiłków okresowych to 84. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie w tej formie, to 51 rodzin. Plan, budżet wojewody na zasiłki okresowe mamy 80 824.
A można przerwać? A czy jest jakaś kwota określona przez ministra? Czy to państwo sami ustalacie tą kwotę zasiłku okresowego?
Ustawa dokładnie mówi, określa, że to jest wyliczane z dochodu. Na przykład bierzemy dochód, bo to jest różnica, bierzemy dochód własny rodziny, odejmujemy dochód własny i raz o 50%. Także to jest zgodnie z ustawą dokładnie wyliczone. U każdego będzie inaczej w zależności od sytuacji dochodowej. I wtedy ta wysokość jest wyli. To nie jest, że tam jest na przykład 400 zł. Kiedyś, jak była stara ustawa, to tak było, że jedna stawka i wszyscy, a teraz jest to wtedy odliczone w zależności od dochodu rodziny. Czy ta siłka procesowa.
No bo nieraz na przykład w telewizji tam no, tak krytykują, że ktoś tam dostał zasiłku okresowego 27 zł. No przykładowo tak mówię, no bo to wynikało właśnie z tej pewnie...
Nie, ale też są minimalne kwoty. Na przykład przy zasiłku stałym okresem nie może być mniej niż 30 zł.
Aha,
nie, no ja tak nie mówię. Ale to wylicza się w zależności od dochodu, jaka jest sytuacja.
Czyli to są takie nawet i małe kwoty.
No różne są kwoty.
Różne są kwoty.
No. Różne są kwoty. Począwszy od 700 po takie 50 zł.
Mhm. Mam takie pytanie, bo trudna sytuacja za gminę, prawda? Że to jest robocie. Jeżeli osoba no, nie podejmuje pracy raz, drugi, trzeci w urzędu pracy i przychodzi i no, nie ma tej pracy, jak to nie jest rozpracowane? Czy trudna sytuacja rodzinna, czy po prostu leniwa?
Generalnie jeśli urząd pracy taką zaproponował tej osobie ofertę pracy zgodnie z jej kwalifikacją, bo to urząd pracy też ma przepisy zgodnie z wykształceniem, to ma, jeśli ta osoba nie przyjęła, to po prostu wykreślono z rejestru urzędu pracy status osoby bezrobotnej i dopiero może się zarejestrować, bo tam określone są terminy, nawet jak się nie zgłosi na podpis, to są określone te terminy 3 miesiące, 6 miesięcy, może się ponownie zarejestrować. Także jeśli on z urzędu pracy na przykład nie przyjął oferty pracy, to urząd pracy go wyrejestrowuje. No dla nas, chyba że mieli ofertę pracy na przykład niezgodną z jego kwalifikacjami, to wtedy nie mają tych uprawnień do wyrejestrowania. Bo dla nas podstawą jest właśnie, że przychodzi, wykazuje gotowość, przedstawia zaświadczenie aktualne, bo to wszystkie muszą być zaświadczenia aktualne, bo dochody dopuszczone z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, ale zaświadczenie z urzędu pracy aktualne i jeśli na tym zaświadczeniu jest, że na dzień dzisiejszy nie mają dla niego propozycji pracy, nie mają możliwości przekwalifikowania, to wtedy dla nas on spełnia wymogi do przyznania stanowisk.
Mam pytanie, czy to jest o środku są jakieś prace, znaczy nie prace, nie praca, ale jakieś szkolenia, żeby przygotować tego rodzaju takich ludzi, którzy no, nie mają dobrego zawodu, nie pracują jakiś magazyn, który no, na rynku jest poszukiwany, a można byłoby coś stworzyć, kogoś poprosić, czy na
ale projektu. Ale u nas czy w urzędzie pracy?
Nie, mówię o naszej gminie, czy no, ja mówię, że ktoś tam dojeżdża, ktoś jeszcze żebyśmy pracowali, no nie wiem, żeby po prostu miał na przykład jakieś szkolenie, żeby ten jego zawód po prostu poszedł, żeby w przyszłości w urzędzie pracy mógł znaleźć tą pracę, a nie robić.
To w ramach tych szkoleń zawodowych uczestniczymy w tym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I w ramach tego projektu 11 osób uczestniczy w tym projekcie, to oni mają możliwość właśnie kurs prawa jazdy, kurs koparko-ładowarki, kurs obsługi kas fiskalnych i te uprawnienia oni w ramach tego projektu mogą uzyskać i te 11 osób teraz ostatnio właśnie, bo to są zaplanowane różne działania, między innymi działania o charakterze środowiskowym, kończąc ten kurs mają konkretne kwalifikacje.
No tak, ale jeszcze mam takie pytanie, w zasadzie nie jestem zorientowany, ale jak wygląda sytuacja ludzi, którzy przychodzą po zasiłek, prawda? Tych ludzi właśnie, którzy popierają się, ja już nie mówię o profilaktycznie zabiegać, tylko ci, którzy popierają się, żeby ich ewentualnie skierować na jakieś szkolenie, żeby po prostu mieli ten zawód i podjęli pracę.
Żeby te osoby, które do nas przychodzą, tak. Żeby na jakieś konkretne szkolenia.
Tak.
No generalnie, bo te osoby pozostają też zainteresowani Urzędu Pracy, prawda, więc tam jest doradca zawodowy, bo to muszą być też i sprawdzone ich predyspozycje, kwalifikacje, bo na przykład my mamy dla niego propozycję, na przykład gdybyśmy mieli propozycję jakiegoś konkretnego szkolenia, kursu, prawda, a może się okazać, że on w ogóle takich predyspozycji do tego nie ma.
Tak.
To jedynie możemy po prostu te osoby na przykład skierować do Urzędu Pracy, żeby Urząd Pracy po przejściu doradców zawodowych tych określił, czy ta osoba spełnia te wymagania, prawda? Bo kwalifikacje ma predyspozycję do tego, żeby uczestniczyć w danym kursie. To jedynie w takiej formie na przykład. Przez Urząd Pracy. I wtedy właśnie tak. To jedynie, bo na przykład my nie mamy takich możliwości, bo nie mamy do... Wiecie Państwo, to są konkretne wymogi, przepisy, bo na przykład określenie tych predyspozycji to doradztwo zawodowe, prawda? My tak, to jedynie we współpracy z Urzędem Pracy, że my ich kierujemy, tam przechodzą właśnie kwalifikacje, które spełniają wymogi i na przykład do konkretnych szkoleń, to w takiej formie myślę, że to jest możliwe.
Ona nie ma możliwości podjęcia jakiegoś zawodu, nie wykształcenia danego zawodu, czyli że taka była określona, że aha, możemy wysłać ją na takie szkolenie, a później ewentualnie w Urzędzie Pracy trafiają się jako czystsze właśnie.
Ale że takie szkolenie trzeba zapłacić, bo tak nie trzeba się napłacić, to no.
Że panie jeżdżą w teren i sprawdzają, jak coś na telewizor, produkcję, czy coś, to wtedy, mimo że się kwalifikuje dochodowo, nie dostaje, bo tam jest jakiś taki...
Zgodne z prawdą, bo to nie są te czasy. Bo teraz, wiecie Państwo, ktoś traci pracę, a ma to, ma sprzęt, no każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. I każdy z nas ma prawo, prawda, w tych różnych okresach życiowych. Więc telewizor, samochód, który teraz za 2 miesiące można kupić, to naprawdę nie jest przeszkodą do tego, żeby ubiegać się o wsparcie do środka pomocy. Absolutnie.
Nie, to tylko chodzi o to, pani Wiolu, że sporo jest osób, które mają tak zwane umowy śmieciowe i albo po prostu pracują na czarno, to jest tutaj to jest ten problem, że pracują na czarno i właściwie u was w dokumentach to on jest bezrobotny.
Bo on jest bezrobotny, nam pisze na oświadczeniu, że jest oświadczenia pod odpowiedzialnością karną. On czyna na oświadczeniu, ile tej pracy dorywczej zarobi, prawda, w danym miesiącu. Piszą nam. Tak. Po prostu tak rozmawiamy, że jednak wiadomo, że jeśli rodzina jest 5-osobowa, to on 3 zł w ciągu miesiąca nie zarobi, prawda? Więc w miarę piszą, ale my nie mamy takich narzędzi, prawda, żeby tego weryfikować, bo nie mamy takich możliwości. Że jak on napisze na przykład na oświadczenie, że zarobił 500 zł, a zarobi 2000, to my nie mamy możliwości po prostu tego zweryfikowania. Odnośnie tej pracy dorywczej to wszędzie jest ten problem po prostu. Generalnie ludzie mówią, że woleliby mieć pracę, oficjalnie pracować, mieć umowę i nie przychodzić o wsparcie. Często przyczyna pracodawcy, który po prostu, wie pani, woli bezpłatę, nie zmieni tego człowieka, który pracuje na dorywczo na czarno.
Ale są takie osoby, które wykorzystują.
Są też tacy.
No dobrze, bo pani przeszkadzała.
Nie, bo tak wiadomo, co w temacie. Zasiłki stałe. Powiem o zasiłkach stałych. Zasiłki stałe łącznie razem w tym roku, na dzień 31 października, wydaliśmy 24 decyzje. Wsparcie w tej formie otrzymało 18 osób. Od tego są też odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Budżet, plan budżetu od wojewody mam 81 600. Zasiłki stałe przysługują osobie, która jest niepełnosprawna z powodu wieku właśnie albo swojej niepełnosprawności i trudnej sytuacji materialnej, nie ma uprawnień, nie ma własnego dochodu i nie ma uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Czyli na przykład ktoś ma pierwszą grupę inwalidzką, czy znaczny stopień niepełnosprawności, czy umiarkowany drugą grupę inwalidzką i nie ma uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. I wtedy, jeśli dochodowo te kryterium dochodowe jest spełnione, to może się ubiegać o wsparcie w formie zasiłku stałego. Od tego jest też właśnie, tak jak mówię, odprowadzona składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Tak,
I to jest to też mówię, to jest też uzależnione od dochodu, bo na przykład jeśli dochód na osobę w rodzinie wychodzi teoretycznie 100 zł, a dochód generalny, czyli 456, to jest kryterium dochodowe, odejmujemy na przykład ten dochód, co wychodzi na osobę, 100 zł to jest ta różnica. Czyli też mamy różne kwoty.
Jeśli jest to osoba samotna?
Jeśli samotna, to 529. Ustawa określa, że dla samotnych osób bez dochodu to jest 529. Określamy tą kwotę. Tak. To też jest uzależnione od sytuacji dochodowej. I też przy tych stałych formach pomocy sporządzone są wywiady co pół roku aktualizacji. Teraz mieliśmy z uwagi na to, że była zmiana tych kryteriów, więc wszystkim tym osobom trzeba było wydać nowe decyzje, poprzedzone też było to wywiadem środowiskowym, bo zmiana decyzji z uwagi na zmianę przepisów. Zasiłki celowe. W bieżącym roku na dzień 31 października liczba wydanych decyzji 120, w tym 76 osób otrzymało wsparcie w formie specjalnego zasiłku celowego. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie w pierwszej formie 78 rodzin i plan ze środków, bo to jest zadanie własne gminy, 35 818. Chcę tu powiedzieć, łącznie razem było wydanych 120 decyzji. 76 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe, bo jeśli w rodzinie jest wyjątkowa, trudna sytuacja, że na przykład chorobą spowodowana, czy niepełnosprawnością, gdzie rodzina ponosi duże koszty związane z leczeniem, bo z wyjątkami na rehabilitację, czy do placówek służby zdrowia, to pomimo, że tam dochód przekracza, bo mamy takie sytuacje, to i rodzinie może być udzielony specjalny zasiłek celowy. I tutaj no, u nas tak trzeba powiedzieć, że sporo jest tych zasiłków specjalnych, celowych. No, duża grupa, bo bazując na liczbie mieszkańców i podziale wiekowym naszej gminy, to sprawdzam, że 60% mieszkańców naszej gminy to są osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli kobieta 60 lat, mężczyzna 60 lat. Jest też tak, właśnie też byłam w tym zakresie. Tak, tak. Więc ja mam
starzejemy się
wraz z biegiem różne dolegliwości, więc tych osób zwiedzających się o...
Ale to też jest finansowy, ten celowy.
Tak, celowy też jest finansowy. Możemy tutaj, mieliśmy sytuację, że tak, czy okresowy, czy celowy, jeśli rzeczywiście pracownik socjalny widzi, że te środki mogłyby być przeznaczone niezgodnie z decyzją, to możemy, tak jest praktykowane, że na przykład tą pomoc, ten zasiłek płaci do sklepu na przykład, że będzie wybierany, ta pomoc będzie wybierana w formie artykułów żywnościowych. Lub generalnie w naturze też może być przydzielone. Dobrze. Bezpłatne posiłki dla dzieci w szkole. Obecnie dożywianych mamy 239 dzieci. Wydanych
10%.
Prawie, sprawdzałam na bazie wszystkich dzieci uczęszczających do naszych szkół, że to jest prawie 40 parę procent ogółu wszystkich dzieci uczęszczających do szkół. Macie na
to ale to zawsze tak było.
No, bo uchwała Rady Gminy, tylko powiem jeszcze, bo uchwała z uwagi teraz, że się zmieniło to kryterium dochodowe od października, to więcej osób teraz się kwalifikuje do dożywiania. Bo uchwała Rady Gminy właśnie jest, że dochód rodziny do 200% do posiłków, to plus jest podwyższony ten próg dochodowy do 200%, no a przez to teraz, że jest wyższe kryterium, to więcej osób się kwalifikuje. A powiem Państwu, że my trzykrotnie występowaliśmy do wojewody o zwiększenie nam środków na dożywianie i ten plan nam został obcięty. Obcięty nawet w ostatnim czasie został obcięty. Ja zrobiłam analizę właśnie środków do końca roku na dożywianie i to łączny koszt od stycznia do grudnia 133 tysiące złotych wynosi, a my z budżetu wojewody mamy te pieniążki 105 tysięcy. No, więc po prostu jeszcze nie, bo to przy tym udziale, przy udziale procentowym, bo to jest w ramach tego rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, jest, że to jest procentowy udział. 80% dają środków z budżetu wojewody, a 20% wkład własny. Więc po prostu to, co nam dali, to po prostu nie wystarcza, nie pokrywa tych 80%. Jeszcze teraz kolejny raz pisałam właśnie, że nam brakuje, może nam coś dołożą. Także nam na dzień dzisiejszy nam brakuje 4 tysiące. Właśnie to są kolejne zadania, a obcinają się, to co było planowane, to jeszcze obcinają. No, miesięcznie, powiem, przeciętny miesięczny koszt posiłku w szkole 15-200 wychodzi.
Ale to i w przedszkolu jest brane.
Tak, w przedszkole, wszystkie winnica, błędostowo i też mamy objęte dożywianiem dzieci, które uczęszczają do Półtuska do szkół. I tam zrobiliśmy przetarg, zapytań ofertowe i wygrał bar okruszek, więc tam dzieci mają opłacone posiłki i w tym barze okruszek spożywają posiłki, więc też te dzieci. To jeszcze jako. Oprócz tego jeszcze mamy tak w Warszawie Instytut w Uchonie, gdzie nasze dzieci uczęszczają do szkół. Gołodczyzna, Półtusk, tamten zespół szkół, Pocochowo, łącznie 10 podmiotów. Łącznie raz.
To i tak placówka specjalnych przecież, taką nowicową.
Tam też mamy dzieci, które dożywiamy. Więc teraz te kryterium, te 200%, to jest 912 na osobę, więc to jest dużo i dlatego...
A może to trzeba obniżyć?
No też myśleliśmy właśnie w kontekście takim, bo biorąc pod uwagę, to jest duża grupa i duży koszt, no, bo to jest pod rozwagę, pod przemyślenie, prawda?
No, a czy rzeczywiście tym osobom... No rzeczywiście jest tak trudna ta sytuacja w tych rodzinach. Czy to nie wróci uchwała do tego kryterium 500 tam z czymś i 400 coś?
Uchwała Rady Gminy, właśnie to była ta wcześniejsza, uchwała Rady Gminy tam jest, że jest tylko te 200% kryterium i żadna przesłanka nie musi być do objawu. Więc to jest pod przemyślenie na przyszłość, prawda? Tu, wiecie Państwo, jak były te pieniądze, to prawda, dzieci nie wiedzą, ale skoro tych pieniędzy nie ma, oni nam jeszcze ukrócają te środki, są coraz mniejsze, więc to jest temat do zastanowienia się na przyszłość.
No ale to czy już teraz jest zmiana budżetu, znaczy nowy budżet planowany, czy to ewentualnie nie już teraz trochę podjąć jakieś uchwały? No bo to jest na rok przecież.
Na rok. Ja teraz na razie po prostu chciałam Państwu zasygnalizować to pod rozwagę i...
No bo są różne dyskusje w środowisku, że właśnie te osoby, że na tym dożywianiu jest trochę przesady. Po prostu czym się kierowała chyba Rada? Tym, że to kryterium było
niższe.
Niższe, było bardzo niskie.
Ale teraz też druga sprawa, wtedy były inne, kilka lat temu były inne środki z budżetu wojewody, to też było inaczej. To praktycznie wystarczało naprawdę, 80 dawali, to wystarczało w całości. A teraz, skoro te środki są po prostu planie zmniejszane, to po prostu do zastanowienia się na przyszłość.
To może Pani zaproponuje to jeszcze ewentualnie, przedyskutujemy. No Wy znacie, jaki dochód na to dożywianie byłby taki optymalny, nie 200 czy 150% może, to Pani...
I byłyby te rodziny, które... Rzeczywiście tam
wskazane. Jest taka potrzeba. No wiecie, macie rozeznanie teraz, jeszcze macie tego asystenta rodziny, to jest tak bardziej wnikliwie możecie spojrzeć na te rodziny. Żeby po prostu pomoc dotarła do tych naprawdę, które potrzebuje, a żeby nie rozpieszczać, że tak powiem, te osoby.
Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jakie formy pomocy jeszcze? Oczywiście w środowiskach pracownicy socjalni jeżdżą na wywiady. Prowadzona jest praca socjalna. W ramach tej pracy socjalnej między innymi został powołany, bo pracownicy odwiedzają też te środowiska, gdzie są niebieskie karty, gdzie jest przemoc w rodzinie. Mamy ten zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który został właśnie powołany w maju tego roku. 14 osób się składa i tak przeciętnie raz w miesiącu zespół się składa. I prowadzonych jest 13 spraw. 3 sprawy zostały już zakończone. Powołałam 3 grupy robocze, bo jestem przewodniczącą tego zespołu. Powołałam 3 grupy robocze. 3 grupy robocze tam do sytuacji, gdzie rzeczywiście tam są wyjątkowa i wskazane, żeby tam bardziej rodzinie się przyjrzeć i pomóc w rozwiązaniu jej problemów. W jednym przypadku wystosowane było pismo do prokuratury o zawiadomieniu i zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Na bazie tego pisma prokuratora śledcza postępowała. Co jeszcze bym chciała powiedzieć o usługach opiekuńczych. Forma pomocy właśnie usługi opiekuńcze to jest pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia w w sprawach codziennych, w sprawach domowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. My tutaj generalnie rzecz biorąc teraz takiej, żeby wydane było decyzji, prowadzone były konkretne w środowiskach, gdy usługi nie ma, w inny sposób to jest rozwiązywane, że te osoby, które są na pracach społecznie użytecznych w ramach z Urzędu Pracy te 40 godzin, są skierowane w konkretne środowiska i tam właśnie 2 razy w tygodniu przeciętnie pomagają tym osobom w sprawach życiowych.
To co jest? Robienie zakupów?
Robienie zakupów, posprzątać, pozmywać, czy zamówić wizytę u lekarza. Czy po prostu zwykła rozmowa, bo to są przeważnie osoby samotne, które wymagają tego, że porozmawiają, jak ktoś przyjdzie, zainteresuje się i poświęci ten czas, więc to też jest bardzo ważne dla nich.
Ale czyli ci ludzie, ci pracownicy 40 godzin, bo
tak? Tak, teraz przejdę właśnie do tych osób z praw społecznie użytecznych, czyli w ramach tych 40 godzin, łącznie razy mamy 17 osób w ramach spraw społecznie użytecznych. I w tym są między innymi panie, które świadczą pomoc w konkretnych środowiskach i pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym. Ponadto jeszcze są takie, skierowane są osoby do prac porządkowych na terenie gminy, na terenie tutaj poszczególnych miejscowości, czy w szkołach, bo też mamy skierowane są osoby do szkół, czy do spółki wodnej. Łącznie razem 17 osób. I te osoby dostają właśnie wynagrodzenie. To są w ramach tych 400 godzin, to tam wychodzi 308 zł.
Ale to płaci raczej ośrodek pomocy?
To płaci, to jest na podstawie porozumienia, to jest płaci część Urząd Pracy, 60%, a to 40 gmina. Urząd Pracy. Bo tak, to obywatele są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Tylko po prostu w każdym miesiącu my przedkładamy właśnie, przesyłamy listę tych osób kierujących i w każdym miesiącu oni dają skierowanie. I po prostu to, tak jak mówię, przy 10% chodzi Urząd Pracy.
Bo mogą też takie zrobić, ta osoba, która tam przyjeżdża do tej opieki, znaczy ten, no, że ona jest finansowana wyłącznie przez gminę.
Nie. 60% Urząd Pracy, a 40%.
Mam pytanie o tam zakupy i różnego rodzaju sprzątanie, które się wiąże osoba, która musi dać do świątania do osoby, tak? I tak naprawdę te osoby są zainteresowane w ten sposób.
No wie pan, generalnie rzecz biorąc, to prawda, nigdy wszystkich nie prześwietlimy, prawda? Zakładamy, że ta osoba nadaje się, kwalifikuje się, bo tu z grona tych naszych osób do tej pracownicy socjalnej kwalifikują te osoby do tych prac społecznie użytecznych. Więc wybieramy te osoby, które spełniają te wymogi, ale no, tak jak mówię, no, do końca no, nie jesteśmy w stanie prześwietlić, prawda? No, są sytuacje, ostatnio też była sytuacja, jedna pani chodziła do jednego pana właśnie, a ten pan w jakimś czasie zadzwonił, że on już dziękuję bardzo i on poprosi o inną panią, bo ma zastrzeżenia do tej pani. No. I też tak bywa po prostu. My staramy się przynajmniej teraz, jak ja jestem, że po prostu wprowadzamy nową osobę w środowisko, jadę z tą osobą, przedstawiam, ustalamy daty, prawda, co ta pani będzie robiła, żeby to było jasne i dla jednej strony, i dla drugiej strony. Właśnie. I żeby to było wszystko jasne.
Bo już nie macie takich stałych zatrudnionych opiekunek? Nie. No kiedyś to coś takiego było. Nie.
Ale mówię właśnie, żeby jeśli to by miało być, że na przykład decyzją ktoś ma przyznane usługi opiekuńcze, to na uchwała gminy ustalająca odpłatność za te usługi i procentowo ta osoba by musiała płacić za te usługi. To jeśli tak, w tą stronę, to tak.
Ale przy tym przypadku teraz jak to robicie, to nie płacą.
Kierowani do domu pomocy społecznej. Między innymi zdarza nam pomocy społecznej jest skierowani do domu pomocy społecznej osób, które z uwagi na stan zdrowia wiek, nie są w stanie sytuacji rodzinną, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku. No właśnie i tutaj zmieniła się ustawa, że w 70% odpłatność za dom pomocy ponosi ta osoba kierowana z dochodu własnego, a w 30% w dalszej kolejności ta różnica, to w pierwszej kolejności sprawdzamy sytuację materialną osób zobowiązanych, czyli dzieci, osób bliskich. Jeśli nie ma tych osób bliskich, albo jeśli ich sytuacja, bo tam ustawa dokładnie określa, że 300% dochodu gwarantowanego na osobę niemożliwe, jeśli ich sytuacja materialna jest trudna, to wtedy tę różnicę płaci gmina. Są to dosyć duże koszty generalnie, bo pobyt w takim domu pomocy społecznej, szczególnie wysokie są koszty pobytu w TPS-ie dla psychicznie chorych, bo to są nawet kwoty do 3000 dochodów. Bo tak przeciętnie dom pomocy to 2000 miesięcznie, ale mówię, że to też jest spore obciążenie.
Są takie osoby,
no mamy jedną taką osobę teraz, gdzie się ubiegamy o skierowanie tej osoby do pomocy społecznej, więc na przyszły rok, bo to jest sprawa dosyć pilna, nagląca, na przyszły rok myślę, że już tak to będzie, że będziemy finansować, ale tam już jest sytuacja wyjątkowa.
Ale jeżeli ma emeryturę, to z tej emerytury jest
pokrycie. Jeśli w całości ma wysokie świadczenie i w całości pokrywa na przykład, bo są też takie sytuacje, to wtedy już gmina nie ponosi i osoby zobowiązane. Ale jeśli jej świadczenie to ktoś
mi się da 1000 zł ma.
A jak nie ma w ogóle. A jeśli nie ma w ogóle dochodu, to generalnie my musimy takiej osobie nawet ustalić dochód, czyli zawsze stare na przykład jakieś niepełnosprawne. Musimy jej ustalić dochód i wtedy na przykład 70% zasiłku stałego, a resztę gmina.
No ale to też zasiłek stały, to praktycznie
Ale nawet ustawa mówi, że nie przyjmą tej osoby, jeśli nie ma ustalonego nawet zasiłku stałego, bo to może być czynnik zdrowotny przy zasiłku stałym. Świadczenia rodzinne. Ośrodek pomocy właśnie społecznej wypłaca również świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, tam na 30 września 2012 to jest 188 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne 64 osoby, zasiłki pielęgnacyjne 111, fundusz alimentacyjny 19 mamy osób wierzycielek i liczba dłużników alimentacyjnych łącznie razem 35. Od listopada zmienia się kryterium uprawniające do świadczeń rodziny na ten nowy okres zasiłkowy, czyli od 1 listopada 2012 do 31 października 2014 i to kryterium teraz będzie 539 na osobę w rodzinie lub 623, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Od listopada 2014 ten dochód troszeczkę będzie podwyższony i będzie wynosił 574 lub 664, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Ale to już te pieniążki, co dostajecie od wojewody?
Tak. To są pieniądze od wojewody, tak.
A ten zasiłek stały z gminy to ile wynosi?
O zasiłku stałym rozmawiamy. Zasiłek stały, tak jak mówiłam, że to w zależności od dochodu. Jeśli ktoś nie ma żadnego dochodu, to 529.
Przy samotnej osobie.
Przy samotnej osobie. Tak, tak. Dobrze. Czy te świadczenia, jak mówię, świadczenia pielęgnacyjne też są?
Jest kilku takich.
Samotnych?
No to znaczy i samotnych, i niesamotnych, no ale...
Zapomnieć odbijany z pół roku przez stałych tak formach umowy stworząc zarzędzia środowiskowych, miejsc zamieszkania.
Ja się zgadzam z tym, że on nie ma żadnej renty, żadnego dochodu i znaczy nie płaci na ubezpieczanie, czyli ze wszystkiego jest pozbawiony i występuje do gminy i akurat nie dostaje teraz te 529.
Spełnia kryteria. No ale to już to okresie też mamy
finansowanie. Nie, stały. Już na
jak orzeczenie wydane. W zależności jak orzeczenie czasowe, to jest też
czasowe. No właśnie.
Czasowe. I wtedy później składa
ponownie.
Tak samo i świadczenie pielęgnacyjne, czyli zasiłek pielęgnacyjny.
Ja chciałbym zapytać, jak często powtarzają się osoby, które pobierają jeden, drugi, trzeci zasiłek? Nie wiem, czy udało się jakieś dofinansowanie, jakieś tam świadczenie na węgla, na jakieś takie rzeczy.
No to stawiają się te osoby, trzeba powiedzieć.
No, ale nie
Nie, to jest zbiórka. To nie jest duża grupa tych osób. No rzeczywiście te osoby na przykład rzeczywiście nie mają pracy, oboje rodzice na przykład nie mają pracy, mają czworo dzieci. No i rzeczywiście, no to wskazane jest ten zasiłek okresowy, czy żeby dożywianie dzieci w szkole w takich sytuacjach rzeczywiście, ale nie jest to rzeczywiście jakaś taka duża skala tego, nie. Przelicza. 250 zł z gospodarstwa. Też się od października to zmieniło, że jest dochód z gospodarstwa. Plus jeszcze jak ktoś płaci składki emerytalno-rentowe, to my te składki odliczamy, dzielimy na 3 miesiące i miesięcznie te składki odliczamy, czyli pomniejszamy na korzyść klienta, jeśli te składki są okresu płacowych. I o innych formach pomocy jeszcze możemy powiedzieć, o współpracy właśnie z Bankiem Żywności w Ciechanowie w ramach właśnie realizacji tego programu unijnego, czyli Żywność. Tutaj właśnie przez towarzyszenie, tutaj nasze gminne, podpisane do porozumienia. I w każdym miesiącu myślę, że to jest duża pomoc, bo około 3 ton żywności, teraz mamy też 19 będzie przywieziona ta żywność, około 3 ton żywności, różny asortyment, to zawsze od cukru, makaronu, puszek i tak dalej. Więc to jest naprawdę duża pomoc. I to tam już zamieściłam też na naszej tablicy ogłoszeń kryteria, jakie należy spełniać, ubiegając się o tą pomoc.
To właśnie, może Pani też przedstawić.
W ramach tego programu kryterium dochodowe 150% dochodu gwarantowanego, 150% dochodu gwarantowanego, czyli tego, co podawałam na początku. 524 dla samotnej, 456 w rodzinie. 150%. Plus ten artykuł 7 musi być spełniony, czyli coś jeszcze w rodzinie musi wystąpić. Chyba że jeśli rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, a to oczywiście jest wyjątkowa trudna sytuacja, i poparcie to jest na przykład zaświadczenie od lekarza, czy zaświadczenie właśnie o niepełnosprawności, to wtedy tą rodzinę można zakwalifikować do tego programu. Więc tak jak mówię, to jest też duża pomoc, bo ci dużo mamy grupę tych emerytów i rencistów, gdzie z uwagi na stan zdrowia no, ponoszą duże wydatki związane z leczeniem, więc dla nich ta pomoc w formie żywności to jest duża pomoc. Mamy troszeczkę, no, bo teraz odnośnie tych przywożenia tej żywności, bo musimy zorganizować przywóz osoby do pomocy, do rozładunku tego. I tutaj zakładu budżetowego tu nam mieliśmy wsparcie w formie właśnie, że przewożona była ta żywność. Teraz w tym miesiącu zadeklarował nam wsparcie, że nam przywiezie pan właściciel przetwórni, pan zadeklarował, że nam przywiezie też społecznie nam tą żywność. I tu powiem Państwu, że ostatnio właśnie poprosiłam, bo mieliśmy problem właśnie z osobami do rozładunku i przyszłam do osób, które stały już w kolejce i zapytałam, czy są chętne osoby, żeby nam przyszły miesiąc do rozładunku i zgłosiły się osoby chętne, wykorzystające. Naprawdę były chętne osoby i nie było problemu, więc mamy listę tych chętnych, którzy zadeklarowali, że przyjdą, pomogą do rozładunku.
No,
bo dla nas ta żywność, więc naprawdę wykazywali chęć do pomocy. Tak jak mówiłam, ten projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ten nasz projekt, nasza aktywność drogi do sukcesu, 11 osób w ramach tego projektu teraz uczestniczy. I może co jeszcze więcej chcę Państwu odnośnie z zakresu działalności, to chyba takie najważniejsze sprawy odnośnie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Może przejdę do gminnej komisji, bo jeszcze tam pokrótce powiedzieć o gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za wyszkolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W naszej gminie mamy 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Tutaj właśnie jesteśmy w trakcie, tutaj pani Agnieszka przygotowała, to jeszcze przejdzie przez komisję alkoholową, projekt uchwały odnośnie punktów, bo mamy ostatnia ta uchwała jest odnośnie sprzedaży na poza miejsce sprzedaży. Czyli nie mamy w tej uchwale nie ma wydzielonych punktów w miejscu sprzedaży. I tam teraz ta nowa uchwała właśnie wyznaczone są punkty, ile miejscu sprzedaży i ile punktów poza miejscem sprzedaży oraz odległości są w tej nowej uchwale przygotowane. Jakie odległości muszą być spełnione zgodnie z tą uchwałą o wychowaniu trzeźwości?
No to chyba u nas to trzeba się...
No nie, tam nie? 20, mamy w strefie przygotowane 20 metrów od drzwi do drzwi. Więc myślę, że tam generalnie to tak, wszędzie te odległości są zachowane.
Tak?
Ale to jeszcze pod dyskusję właśnie będzie ta właśnie uchwała. I właśnie te środki są przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem problemom dotyczącym nadużywania alkoholu, czyli wzywanie z pracą komisji, czyli wzywanie osób nadużywających alkohol i motywowanie ich do podjęcia leczenia, kierowanie w wyjątkowych sytuacjach, kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania leczenia odwykowego, finansowanie kosztów biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia, dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych dla dzieci i młodzieży wprowadzanych w szkołach, dofinansowanie kolonii i innych form wypoczynku z programem zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w rodzinie, dofinansowanie szkoleń z zakresu przemocy oraz przeciwdziałania alkoholizmowi dla członków zespołu interdyscyplinarnego, dofinansowanie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin i kontrola punktu sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tutaj właśnie zarządzeniem pana wójta jest nowe zarządzenie odnośnie kontroli sprzedaży alkoholu, punktu sprzedaży alkoholu. I właśnie w okresie od 8 listopada do grudnia 2012 te wszystkie punkty sprzedaży alkoholu będzie przeprowadzana kontrol pod kątem właśnie edukacyjnym, profilaktycznym, związane z tą ustawą o wychowaniu trzeźwości, jakie tam, żeby przypomnieć i żeby przestrzegać.
Ja tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taki fakt, że często, bo te pieniążki, jeżeli chodzi o pomoc dzieciom, chodzi mi o dzieci w rodzinach alkoholowych, to są skierowane tylko do tych dzieci, których rodzice są w jakiś sposób zdiagnozowani i zarejestrowani, że tak powiem. A często jest w rodzinie tak zwany problem alkoholizmu takiego ukrytego, że właściwie no mama się wstydzi, nie mówi. To jest taki problem no, tylko tej rodziny w tych czterech ścianach, a dziecko cierpi. I może gdyby nawet no, większe było takie rozeznanie ze strony pracowników i wychowawców, bo nauczyciele też wiedzą, co się dzieje w rodzinie w większym może stopniu, żeby i tym dzieciom pomóc, nawet nie tylko tym, których rodzice rzeczywiście no mają, że tak powiem, prawne podstawy do tej działalności. Na to bym chciała zwrócić problem. No bo naprawdę czasami to jest tak, że to jest taki cichy alkoholik, że tak powiem, że on nie widać go, że on stoi, że on gdzieś tam no tego, a problem w rodzinie jest.
Ten budżet w ogóle na całą profilaktykę, ten budżet alkoholowy to jest około 50 tysięcy.
No ja wiem, tak, bo to jest
generalnie, że ten zadań jest sporo do realizacji, a tutaj no też trzeba jakoś tak to wyważyć, prawda, bo nie ma tego aż tak dużo. Na pewno potrzeba jest i od przyszłego roku, pisząc ten program właśnie przeciwdziałania alkoholizmowi, na pewno jest potrzeba na psychologa. Na psychologa dla osób uzależnionych, czyli dla żon, dla ofiar przemocy. Bo wskazane jest, żeby właśnie miały te kobiety miejsce i osoby, gdzie by mogły właśnie uzyskać wsparcie, prawda? Już nie mówię o psychiatrze, gdzie są głębokie depresji, ale przynajmniej o psychologu, gdzie miałyby możliwość uzyskania wsparcia. Więc tu widzimy po pracach i zespołu interdyscyplinarnego, pracach komisji, gdzie po prostu są wzywane osoby na właśnie, bo w ramach tego zespołu wzywamy najpierw ofiary przemocy, później sprawcę, no i jakie działania podejmujemy i wskazane właśnie, jak kierujemy do punktu konsultacyjnego tego sprawcy, który ma problem z alkoholem, to wskazane, żebyśmy mieli też możliwość, na przykład tą osobę, kiedy widzimy, że ona wymaga takiego wsparcia psychologicznego, żebyśmy mieli możliwość skierowania tej osoby do
no to czasami osoby. To wygląda na normalną rodzinę, że tam jest wszystko dobrze, że to kryterium dochodowe jest super. No a problem jest. To też często jest tak, tak. No właśnie nie chcą ujawnić. To nie ma możliwości. Wszystko jest na składanej osoby, prawda? Chyba, że wiecie Państwo, jeśli chodzi o dziecko na przykład, to już wiadomo, że nawet jeśli mama nie mówi prawdy, a jest problem na przykład przemocowy, to wtedy my podejmujemy działania, na przykład właśnie zgłoszenie do prokuratury.
Ale to nie aż takie, Pani Wiolu, nie aż takie mocne. Tylko tak.
Ale wie Pani, my działamy też w imieniu tych dzieci, prawda?
No mają tak.
Będzie dobro dzieci. Jeśli wiemy, że w środowisku jest przemoc, to mieliśmy taką sytuację. Jeśli mamy obdukcję, prawda, no to już chociaż mama
może
innego, prawda, zaktywizować problem, a my jako instytucje powołane do tych działań, po prostu już mając na względzie dobro dziecka, podejmujemy te działania.
No na pewno, no w takich przypadkach, tak.
I chciałam jeszcze Państwu powiedzieć o właśnie ta ustawa, ustawa o wsparciu, o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na gminy tworzenia gminnych programów wsparcia rodziny. Ja przygotowałam taki program. Wysłałam ten program do wszystkich podmiotów, które będą realizowały wspólnie z nami ten program, czyli do szkół, gdzie jeszcze, do parafii, bo tam działalność charytatywna, czyli wszystkie instytucje, które uczestniczą w tym programie, to właśnie Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja, Zespół Interdyscyplinarny, placówki służby zdrowia, biblioteka, parafia. Wysłałam właśnie, żeby każda instytucja zapoznała się z programem, naniosła swoje poprawki. Mam informacje zwrotne, co niektóre osoby naniosły bardzo takie cenne poprawki, więc mam ten projekt przygotowany. Tutaj od strony prawnej uchwała, tutaj Pani Edyta Nutryj musi nam zatwierdzić, a Państwo dostaniecie do zapoznania się z tym programem. Jeszcze nie odpowiedziałam, bo w trakcie jest, że właśnie uczestniczyliśmy w tym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, asystent rodziny grupa Adekcja. I w ramach tego konkursu dostaliśmy właśnie środki na zatrudnienie asystenta. Asystent został skierowany do 10 rodzin. Te rodziny zostały wytypowane przez pracowników socjalnych i jest takim wsparciem dla tych rodzin w różnych problemach już życiowych, bo to są rodziny, gdzie tam są, występują problemy różnego typu i naprawdę myślę, że to jest bardzo duża pomoc dla tych rodzin. Pracownik socjalny, wiadomo, też jest wsparciem i pomocą, ale asystent ma możliwość więcej czasu poświęcić dla rodziny. Ma ich tylko 10, bo pracownik ma dużo więcej tych rodzin, prawda? Ma ich tylko 10 i ma możliwość pomóc rodzinie na różnych obszarach życia. To począwszy od pomocy dzieciom w lekcjach, po załatwienie spraw urzędowych, po sprawy zdrowotne, czy po zwykłą rozmowę. I na ten cel dostaliśmy, na realizację tego zadania dostaliśmy 8658 zł.
To jest na ten rok, tak?
Na ten rok, bo to jest druga edycja, to oto opiela, umowa jest od 17 września do końca grudnia. Uzyskaliśmy informację, że w przyszłym roku prawdopodobnie też będą ogłoszone te konkursy, więc będziemy mogli w tych konkursach uczestniczyć. Natomiast to jest na ten rok i rozliczenie będzie na ten rok.
Ten asystent to jest po prostu taka praca zlecona.
Tak, to jest praca na umowę zlecenia. Z przygotowaniem, z pedagogicznym, z doświadczeniem, z przygotowaniem, gdzie pracuje i jest znana w środowisku, bo ma kontakt z rodziną, tutaj ze szkołą, z przygotowaniem. Znana to Państwu wszystkim. Także myślę,
to nie jest jakaś stała praca. A jeszcze nie, może Pani Wiolu, gdyby Wam Pani przybliżyła zakres obowiązków tych pracowników socjalnych.
Zakres obowiązków?
Tak, ale to tak ogólnie.
Czym
się zajmują?
Tak. Począwszy właśnie od pracy z rodzinami w terenie, prawda? Czyli jak na przykład płynie wniosek o pomoc.
I ile pracowników tych socjalnych Pani ma?
No od trzech obecnie. Trzech. Począwszy właśnie jak płynie wniosek, czyli sporządzenie wywiad środowisku, sporządzenie wywiadu, przygotowanie dokumentacji. Ale mówię, praca cały czas z tymi rodzinami nie zawsze tylko na wniosek, bo jeśli pracownik wie, że w rodzinie jest trudna sytuacja, to po prostu, a mamy teraz środki, to na przykład sam kontaktuje się z rodziną, sprawdza sytuację, rozmawia. I wtedy sam na wniosek też może sporządzać wywiad z celem wsparcia rodziny.
I oprócz tego właśnie te inne formy cywilowe i co pół roku te wywiady do zasiłku stałych, nasi pracownicy właśnie pomocy w wydawaniu żywności. Generalnie, że to jest szeroki zakres z różnych dziedzin, zakres działalności pracy pracownika socjalnego, a przede wszystkim najważniejsze, tak jak i ustawa mówi, cel generalnie jest pomocy społecznej, praca socjalna, czyli wsparcie właśnie informacyjne, prawne, takie poradnictwo, wsparcie dla rodziny i bycie z tą rodziną, prawda? Bycie, żeby pracownik socjalny, który znał dobrze swój rejon, on dokładnie wie, prawda, że w jego rejonie ta rodzina, trzeba ją odwiedzić, trzeba ją wesprzeć, bo teraz jest zima, może sama nie przyjdzie, można jakoś poformić, ale ją chce zajrzeć, dojechać, zobaczyć, co tam się dzieje, czy są rodzinne po prostu. Nie powinno, że za chwilę zabraknie środków, przyjdzie większa zima i wtedy ta rodzina zostanie nieobjęta pomocą. Więc ten pracownik po prostu czuwa, wie, na dokładnie swój rejon i wie. Jeszcze dokończę, jeszcze umknęło mi. Chciałam powiedzieć o naszej dobrej współpracy właśnie i tutaj ze szkołami i z parafią i tutaj z tym Bankiem Żywności, jak pięknie nam się udało właśnie ta zbiórka żywności, gdzie i społeczeństwo tutaj ładnie naprawdę chciało wziąć udział w tej akcji, że udało nam się zebrać ponad 300 kg, gdzie obdzieliliśmy tą pomocą rodziny najbardziej potrzebujące. Myślę, że to jest bardzo ważne i takie budujące na przyszłość.
Dziękujemy bardzo za to wnikliwe poinformowanie nas o tych problemach.